Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witam naszych gości dzisiaj w studiu. Ojciec Stanisław Jarosz, proboszcz i przeor klasztoru we Włodawie. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pedagog i animatorka obrony życia i rodziny. I pani Joanna Lewczuk, prawnik, również animatorka obrony życia i rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
I temat krzyż, skarb odrzucony. To temat, jaki podejmujemy tego wieczoru w perspektywie całego wielkiego tygodnia wchodzenia w ten czas łaski, czas święty, rozważania świętego Triduum Paschalnego w prefacji, którą śpiewamy podczas Eucharystii w Wielki Tydzień, są słowa, że oto będziemy przeżywali nadchodzą dni męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dni łaski, dni zbawienia. I to zbawienie dokonało się przez krzyż Chrystusa. Krzyż, który od tego momentu, jak mówi Słowo Boże, nie jest znakiem hańby, ale znakiem zbawienia. O krzyżu najpierw, bo to centralny znak naszej wiary, znak wielkiej miłości.
Pierwsza rzecz to krzyż mówi rzeczy, których czasami nie chcemy słuchać. Przyzwyczailiśmy się trochę do krzyża, jest on taki napatrzony, opatrzony, czasami nie robi wrażenia. Myślę o tym krzyżu, który widzimy jako znak męki Chrystusa. Jest też ten drugi krzyż, który jest udziałem naszego życia. Ten tytuł jest bardzo istotny, ponieważ wciąż spotykam osoby, które mówią, że są katolikami, osobami wierzącymi, a stawiają pytanie typu, czy Pan Bóg mi grzechy przebaczy? Proszę księdza, czy Pan Bóg mi grzechy przebaczy? I wtedy nie wiadomo, co powiedzieć, bo ty, bracie, jesteś wierzący, czy nie? Dlaczego tak mówisz? Przecież krzyż mówi, że Chrystus Jezus, Bóg człowiek, całą nieprawość wziął na siebie, w ciele swoim ukrzyżował grzech, został pogrzebany i zmartwychwstał po to, by usprawiedliwić, by przynieść przebaczenie. Od 2000 lat, gdyby tak powiedzieć, w czasie ludzkiego tego czasu, jest miłosierdzie dla każdego grzesznika. Dlaczego ty mówisz, czy Bóg ci grzechy przebaczy? Tak, On ci przebaczył, kiedy na krzyżu konał, kiedy na krzyżu umierał. Od tego czasu jest dla ciebie źródło miłosierdzia. Problem jest, czy ty to przebaczenie przyjmiesz, bo lekarstwo w szufladzie nikomu nie pomoże. Bardzo często ludzie pytają, gdzie był Bóg, kiedy takie trudne sytuacje się dzieją. Śmierć, wypadek, katastrofa, jakiś kataklizm. Gdzie jest Pan Bóg, proszę księdza, skoro takie się rzeczy dzieją? Znowu chciałby się zapytać, bracie, nigdy nie widziałeś ukrzyżowanego, gdzie jest Jezus? Na krzyżu jest, na krzyżu w tym wydarzeniu, na krzyżu tych osób, w krzyżu tych osób, które doświadczają cierpienia, wypadku, kataklizmu, tam jest Jezus, gdzie jest krzyż. Ty się naucz patrzeć, byś zobaczył Jezusa w krzyżu tych osób, które cierpią. Dosyć łatwo nam widzieć Jezusa w tabernakulum, w czasie Eucharystii, ale zobaczyć Jezusa w osobie kapłana na przykład, biskupa, zobaczyć w krzyżu cierpiących, zobaczyć Go w tej nędzy, biedzie, ludzkiej egzystencji, tam zobaczyć Jezusa, ale On tam jest. Inaczej będziesz widział fałszywy obraz naszego Pana i Zbawiciela. Bardzo często ludzie mówią, Panu Bogu starość się nie udała. No zaraz, ale jak ty widzisz? Gdzie widzisz Jezusa? Fakt jest, że my często nie odkryliśmy Chrztu Świętego. Nie odkryliśmy faktu, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w życie Jezusa, w misji Jezusa, w mękę Jezusa, w śmierć Jezusa, w Jego zmartwychwstanie, w Jego chwałę. I odwrotnie, to Bóg przez człowieczeństwo Jezusa Chrystusa zanurzył się w nasze dzieciństwo, w naszą młodość, w nasze cierpienie, w naszą starość, w nasze umieranie. Żyję z Jezusem, umieram z Jezusem, będę zmartwychwstawał z Jezusem. Dlatego zobaczyć, czym jest krzyż, że krzyż pokazuje, czym jest grzech. Dla mnie to jest bardzo mocny znak. Bo dzisiaj grzech staje się popularny, akceptowany, reklamowany. A przecież grzech jest śmiercią. I to znak krzyża, męka Chrystusa Pana, pokazuje, czym jest grzech. W prostej logice, jeżeli dla zneutralizowania grzechu trzeba było czegoś tak aż potwornie ciężkiego, tragicznego, jak męka, śmierć Jezusa Chrystusa, by unicestwić grzech, to ten grzech jest czymś gorszym, niż się wydaje ludziom, niż się mnie wydaje i tobie. Grzech jest śmiercią. Krzyż pokazuje, czym jest grzech. Krzyż pokazuje, że jest piekło. Jeżeli ktoś własne życie naraża po to, żeby kogoś uratować, to znaczy, że temu komuś coś grozi. Byłoby bez sensu umierać, naruszać życie za grzeszników, którym nic nie grozi. Bóg Wszechmogący jest Bogiem mądrości. Krzyż pokazuje, że jest piekło, że Jezus Chrystus dla zbawienia naszego dał się ukrzyżować, że Bóg dla naszego zbawienia, dla ratowania nas grzeszników, nie oszczędził własnego Syna. Krzyż pokazuje, że jest miłość. Miłość taka w wymiarze krzyża. Myślę, że bardzo dobrze, że jest ta audycja. Bardzo dziękuję Radiu Maryja, Telewizji Trwam, że możemy to mówić. Właśnie w obliczu Wielkiego Piątku chcemy adorować krzyż. Myślę, że dobry jest czas, by pomyśleć, co jest krzyżem w życiu człowieka. Bo Jezus powiedział do apostołów, kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Przed laty ktoś mnie zapytał, Stanisława, co jest twoim krzyżem? Ja mówię, nie mam krzyża, jest mi dobrze, zdrowy jest, to wszystko mi się układa, jestem zadowolony z życia. No to w czym jesteś podobny do ukrzyżowanego? Myślę, że ta audycja jest świetna właśnie z tego tytułu, że niesie dobrą nowinę o miłości Boga w wymiarze krzyża, o przejściu, o pasze do życia wiecznego, gdzie nie da się i przejść przez krzyż. I żeby zamknąć ten mój taki monolog, jeszcze trzeba jedno powiedzieć, że cierpienie jest, bo raju na ziemi nie ma i nie będzie. My nie jesteśmy z tego świata. Głosimy życie wieczne. Ta pokusa, która zawsze była, że człowiek na tym świecie osadowi się, zakotwiczy, zapuści korzenie i będzie szczęśliwy. My jesteśmy przechodniami. Bańką mydlaną jest nasze życie. 60 lat, które przeżyłem, co to jest? Że leciało jak z bata strzelił. I właśnie dlatego te utopie raju na ziemi. Budowali raj socjalistyczny, raj socjalistyczny według Marksa, raj socjalistyczny według Adolfa Hitlera. Hitlerec to jest socjalizm, nie żadna prawica, socjalizm narodowy. Budują dzisiaj raj ekonomiczny, raj na ziemi. No wychodzimy co z tego raju na ziemi. Dlatego tak bardzo ważne, by nie to, że oswoić się z krzyżem, ale zobaczyć go we właściwej perspektywie, zobaczyć go również jako fakt w naszym życiu, który doświadczą niewierzący, ateiści, wrogowie krzyża, też będą umierać, też będą cierpieć. Natomiast chrześcijanin ma dobrą nowinę. W tym wszystkim spotkasz Jezusa i On da siłę na krzyż, bo wiara się rodzi ze słuchania, a moc rodzi się z patrzenia na krzyż. Chodząc po kolędzie czasami dostrzegam, pozdrawiam moich parafian, dobrodziejów, ale chodząc po kolędzie widzę takie małe, wstydliwe krzyżyki gdzieś nad drzwiami i takie ogromne telewizory. Daj im Boże, niech oglądają. Telewizje Trwam i inne rzeczy, ale moc płynie z patrzenia na krzyż. Jak się patrzy na krzyż, już w księdze powtórzonego prawa bodajże, czy kronik, jak lud szemrał na Mojżesza, i dopadły ich węże pustynne, przeciwko Bogu szemrali. I Mojżesz otrzymał polecenie, by zrobić zapowiedź ukrzyżowanego Pana w postaci węża miedzianego. I każdy, kto spojrzał się na węża, wracał do zdrowia. Ja przekonałem się niejednokrotnie, że patrzenie na krzyż bardzo pomaga. Kiedyś na Jasnej Górze taki chłopak przyszedł młody, to było lata, chyba 12 lat temu prawie. Proszę księdza, założyli mi internet i tak się naoglądałem pornografii, że teraz gdzie spojrzę, to tylko te obrazy mi zostały. Niech mi się coś porazi, nie wiem co zrobić. Ja mówię, patrz na krzyż. Spraw sobie duży krzyż przed monitorem i patrz. To on wyfiltruje twoje oczy. Dlatego, proszę Państwa, dobrze jest mieć krzyż, żeby na niego patrzeć, kiedy jest bardzo trudno, boleśnie, płakać się chce czy przeklinać, zrobić tron na skrzyżowanych rękach i na nich położyć wizerunek ukrzyżowanego Pana i patrzeć, nawet się nie modlić. Parę razy to robiłem, wiem, że pomaga. To może tyle gwoli wstępu.
Pani Wiesławo, krzyż w naszym życiu, krzyż, który jest też zwiastunem, orędziem cierpienia, ale jest też zwiastunem wybawienia.
Tak.
Ta nasza droga przez krzyż wiedzie, nie ma innej.
Drogi innej nie ma, ale to sporo czasu upływa w życiu człowieka, zanim się o tym przekona, że innej drogi nie ma, bo generalnie nie chcemy krzyża uznać, nie chcemy dlatego powiesić go w naszym domu na centralnym miejscu, bo się krzyża lękamy. Lękamy się krzyża. Jak powiedziała święta Tereska Dzieciątka Jezus, większość naszych modlitw brzmi od krzyża i cierpienia wybaw nas, Panie. I my się boimy. Boimy się cierpienia, co z jednej strony jest zrozumiałe, bo mamy naturę ludzką. Jezus był w pełni człowiekiem, w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem i jego ludzkie ciało też zdrygało się przed cierpieniem, o czym świadczy ogrójec, krwawy pot, o czym świadczy także jego umieranie na krzyżu i krzyk do Ojca: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. I nie bać się cierpienia, no to naprawdę chyba jest albo bardzo, bardzo wielka łaska Boga, której doświadczają święci w niesamowitym zjednoczeniu z Bogiem, tak jak ojciec Pio czy inni, ale normalnie jest to, byłaby to patologia, gdyby ktoś powiedział: ja się cierpienia nie boję. Tak może powiedzieć człowiek, który nie cierpiał. Kiedy byłam osobą młodą, potem był oczywiście różny czas w moim życiu, ale też mówiłam: nie no, z Jezusem mogę wszystko, cierpienia się nie boję. Ale wtedy doznawałam małych cierpień. Nie wiedziałam naprawdę, czym jest cierpienie, które potrafi człowieka przygwoździć, które powoduje udrękę duszy, które powoduje pełną bezbradność, ale także osamotnienie. Bo w tym cierpieniu człowiek jest opuszczony. Opuszczają go przyjaciele, opuszczają go bliscy. Człowiek doznaje zupełnie nowych doświadczeń i nie są to doświadczenia euforii, są to doświadczenia bardzo negatywne i musi upłynąć jakiś okres czasu, kiedy człowiek zaakceptuje krzyż. Normalnie w cierpieniu są etapy, jest etap w większości, jest etap buntu. Jeżeli człowiek mówi: Panie, zgadzam się na Twoją wolę, to już jest to wielka łaska przyjęcia tej mocy z wysoka, bo przez cierpienie naprawdę, bez mocy z wysoka, bez Jezusa Chrystusa, nikt z nas nie może przejść. To jest niemożliwe. Trzeba tej mocy, trzeba nam łaski i trzeba tę łaskę przyjąć. Dlatego potrzebne jest wsparcie tych, którzy modlą się za osoby cierpiące, żeby anioł pocieszenia mógł przeniknąć do ich serca strapionego, do tej udręki, do bólu, do nocy ciemnej, której nikt nie jest w stanie odebrać, bo ile cierpienie fizyczne można w jakiś sposób uśmierzyć, to są dużo gorsze cierpienia. Cierpienie żony, od której odchodzi mąż, w którym włożyła całe swoje nadzieje i miłość i wiele lat swojego życia i nagle oświadcza, że ma inną kobietę, że jakby neguje lata wspólnego życia, zostawiając ją z dziećmi, cierpienie matki, która widzi, że syn stracił wiarę i poszedł do sekty, wpadł w nauk narkomanii albo zapiera się Boga. Cierpienia niewyobrażalne ludzi, którzy nagle zostają bez dachu nad głową, bez bliskich, bo przychodzi trzęsienie ziemi, czy przychodzi nieszczęście, czy kataklizm, czy pożar, czy cokolwiek, gdzie giną wszyscy. Jak można dotrzeć do takiego człowieka? Bez Chrystusa nie można. I bez wsparcia też nie można. Bóg przychodzi do człowieka przez drugiego człowieka. Jest taki krzyż, na którym nie ma, Jezus Chrystus nie ma rąk i nóg. I jest podpis na tym krzyżu: teraz nie mam już innych rąk, Nie mam innych nóg niż wasze, ale tak samo dotyczy to ust, dotyczy to tego, co człowiek może zanieść. I prawda Chrystusowa nie jest prawdą oklaskiwaną. Tak jak to dzisiaj fajnie jest wierzyć, jak wszystko idzie dobrze, jak są sukcesy, jak są pociechy duchowe, jak są różnego rodzaju cudowne wydarzenia, ale jest bardzo trudno przyjąć Chrystusa, który ma znamiona gwoździ na rękach i nogach. Ale ta droga jest właściwa. Jeśli wszystko zawodzi, jeśli zostaje tylko krzyż, to na pewno jest to droga prawdziwa. Dzisiaj też są różne teorie, są różne jakby koncepcje, również i duszpasterstwa, i wiary, i często człowiek w tym wszystkim się gubi. Różne prądy modernistyczne. Człowiek szuka, poszukuje, ale zawsze odnajdzie Boga, jeśli spojrzy na krzyż. Tam właściwie jest wszystko. Tak jak powiedział kiedyś święty ojciec Pio, który wiele cierpiał, że przyjdą różne czasy i różne koncepcje, mogą zawieść wszystkie słowa. Patrzcie wtedy na krzyż i na Ewangelię Chrystusa. I myślę, że to jest jakaś podstawa, bo zaakceptować cierpienia bez Chrystusa nie można. A z kolei iść za Chrystusem, odrzucając cierpienie, też to nie jest możliwe. Przyjąć cierpienie jest nam bardzo trudno, ale z Bogiem jest to możliwe. Jeśli ma się świadomość, że ja cierpię i składam to cierpienie na krzyżu Chrystusa, moje cierpienie jest bezwartościowe bez krzyża Chrystusa, ale jeśli go złożę na krzyżu Chrystusa, wtedy ten krzyż promieniuje na odległość. I może w tym samym czasie, kiedy ja składam swoje cierpienie, on może dotknąć kogoś, kto odchodzi z tego świata i grozi mu utrata życia wiecznego, bo się z Bogiem nie chce pojednać. Może na ten czas dostać łaskę. Tak samo jak i rodzina, która decyduje w tej chwili, nawet kiedy to mówię, o losach swojego dziecka. Przyjąć je do rodziny albo nie, albo dokonać aborcji. To samo dotyczy wielu tragicznych sytuacji. Miałam kiedyś taką rozmowę z człowiekiem, który był na granicy popełnienia samobójstwa. On chodził po krawędzi. On był zrozpaczony, cierpiał. I ta rozmowa dzięki Bogu i Jego łasce uratowała mu życie. Potem mi podziękował następnego dnia. Ale tak to właśnie jest. Tak jest z cierpieniem, że cierpienie ofiarowane staje się owocnym, że ludzie chorzy są perłą w sercu Kościoła. Ludzie chorzy są też dla innych ludzi odkrywaniem ich słabości, bo sami widzą w sobie słabość, kiedy cierpią, jest im trudno, są niecierpliwi, są czasami trudni dla otoczenia, jest w nich bunt, co jest też naturalnym etapem przechodzenia przez cierpienie, zanim się go zaakceptuje i przyjmie, ale osoby, które są przy tych chorych, też Pan Bóg im pokazuje, że nie są tacy święci, że też wychodzą różne słabości ich. Błogosławiony człowiek, którego Bóg stawia na twojej drodze, przez którego doświadczasz krzyża i cierpienia. Błogosławiony, bo właśnie przez tego człowieka Pan Bóg ukazuje ci twoją słabość. A jeżeli już mi ukazuje moją słabość, to mogę dziękować Panu Bogu za człowieka trudnego w relacjach ze mną, za człowieka cierpiącego, właśnie dlatego, że on cierpi to, może mieć te trudne relacje, bo się buntuje. I za każdego człowieka, który mi upokarza, sprawia mi ból, przykrość, czy źle mnie traktuje, niesprawiedliwie. Dlatego, że właśnie ten człowiek jest dla mnie szansą, a jestem szansą dla niego. Gdyby nie było takiej sytuacji, nie obnażyłaby się też moja słabość, moja wiara, jaka ona naprawdę jest. Bo wtedy się sprawdza nasza wiara. Wtedy się sprawdza nasza wiara. Nie wtedy, kiedy mówimy Panie, Panie, tylko wtedy, kiedy mamy tą sytuację trudną, czasem ekstremalnie trudną. To tak myślę tytułem jakiejś refleksji.
Jest z nami również Pani Joanna. Pani Joanno, Pani jest prawnikiem. No, ktoś powie, patrząc, człowiekiem, któremu się udało przez ciężką pracę, A ten krzyż w życiu? Do niego się dorasta?
Ja myślę, że to nie jest tak, że się do cierpienia czy do krzyża dorasta. Po prostu to jest tak, że jeżeli się go doświadcza, to albo się go przyjmuje, akceptuje i przez to, albo dzięki temu zmartwychwstaje, albo się pogrąża dalej w grzechu. Ja odkryłam wartość krzyża i wartość cierpienia w jednej z najbardziej stresujących sytuacji dla człowieka. Jest wtedy, kiedy rozpadła się moja rodzina. Rozwiodłam się z mężem i bardzo żeśmy cierpieli oboje z tego powodu. Bóg odnalazł mnie i dał mi taką łaskę, że mogłam to zauważyć i pójść za Jego głosem. Poszłam. W grudniu zeszłego roku wrócił mąż. Ja do niego wróciłam, bo w zasadzie to ja byłam tą stroną, która go zostawiła. Wróciliśmy do siebie wspólnie. Nasze dziecko, które ma 7 lat, Marysia, jest bardzo szczęśliwa. Dziś dziękuję Bogu, że przez te 3 lata rozłąki tak bardzo cierpiałam, że zrozumiałam swój błąd. Że zrozumiałam, że wartością w życiu jest rodzina, a nie pieniądze, sława, władza czy nawet zdrowie. Dziś wiem, że bez cierpienia byłabym daleka od Boga. Może jeszcze dalej niż mogę sobie wyobrazić. Dziś wiem, że każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie by był, gdyby nie cierpienie. Czy odnalazłby Boga, czy miałby na to w ogóle szansę. I ten, który jest już blisko Boga, również powinien sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak szybko jego własne koncepcje, jego własne myśli, jego własna miłość doprowadziłaby do tego, że forsowałby swoje własne koncepcje, jedynie słuszne. A tylko Bóg wie, co jest dla nas dobre. My szukamy wszystkiego innego. Wszystkiego, co jest stworzone. Uciekamy w różne nałogi. Odchodzimy od Boga, myśląc, że gdziekolwiek jest indziej, jest lepiej. Bo tak robi świat. Bo bycie z Bogiem nie jest popularne. Nie jest modne. Poza tym, co daje Bóg? Bo Bóg daje tylko cierpienie. To jest bardzo okrutne. Bóg bardzo kocha człowieka i nawet wtedy, kiedy go kara, to go nagradza. Ja głęboko w to wierzę. Wierzę, że jego opatrzność czuwa nad nami wszystkimi. I tak jak powiedziała Wiesia, że nic nie zdarza się tak naprawdę przez przypadek. Nie ma przypadków. Jeżeli spotykamy drugiego człowieka i ten człowiek jest albo naszym krzywdzicielem, albo my jesteśmy jego krzywdzicielem, to powinniśmy się przyjrzeć tej sytuacji. Wszystko się bierze skądś, wszystko jest po coś. Pytanie jest, co my z tym zrobimy? Czy zechcemy to doświadczenie, to cierpienie potraktować jako krok w stronę Boga? Najpierw oczywiście jest tak, że musimy się oczyścić z własnych grzechów. Żeby się do Niego zbliżać, musimy mieć świadomość grzechu i przede wszystkim świadomość tego, że my Go ranimy, raniąc naszych bliźnich. Że On jest obrażony przez to, że Jego dzieci, inne dzieci cierpią. Nieważne, czy te dzieci są wierzące, czy niewierzące. One cierpią i obrażamy Go. I oczywiście grzech dotyka nas. I my zwykle oczywiście, patrząc na siebie, odczuwamy własne nieszczęście. I własne cierpienie. Ale tak naprawdę powinniśmy w tym wszystkim spojrzeć na Boga, który nas kocha bardzo. Nawet jak się ma w domu pupila, psa czy kota, on chce, żeby być pogłaskanym. Jak my traktujemy Boga? Kim On dla nas jest? Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć do Niego tato, skarbie, powiedzieć do Niego najdroższy, powiedzieć do Niego jakieś dobre, miłe słowo? Czy jesteśmy w stanie go ukochać za to w całe dobro, które nam wyświadczył? Czy jesteśmy w stanie tylko narzekać, być niezadowolonym, narzekać na wszystko, na cierpienie oczywiście najbardziej. Ja wiem, ja też narzekałam na cierpienie. Dziś błogosławię Boga za to, że ono jest, bo odnalazłam sens życia w Nim. I wiem, że to jest jedyny sens, jedyny cel i jedyne szczęście duszy. On. Nic nie jest w stanie tego zastąpić. Dopiero jak się go odnajdzie, to tak naprawdę odkrywa się prawdziwą wartość wszelkiego innego stworzenia.
Byliśmy kiedyś z ojcem Stanisławem w hospicjum. Ojciec Stanisław udzielał sakramentu ostatniego namaszczenia choremu młodemu człowiekowi. Miał 40 i parę lat. Odchodził umierając na raka. Nie rozumiał sensu swojego cierpienia. Rodzina była ze sobą skłócona. I zostawiliśmy tam obrazek Jezusa cierpiącego, Jezusa w cierniowej koronie, z prośbą, by na ten obrazek patrzył i by te swoje cierpienia ofiarował. Powiedzieliśmy mu o tym, że był to ukochany wizerunek matki Teresy z Kalkuty, która umierała przy tym właśnie wizerunku Jezusa. Siostry trzymały przed nią Pana Jezusa i kiedy wydawała ostatnie tchnienie, jeszcze przesłała mu swój pocałunek i oddała ducha. On bardzo słuchał tego wszystkiego, co ojciec mówił mu o cierpieniu, ale nie w sensie przygnębiającym, tylko w sensie pokonania śmierci, którą pokonał już Chrystus. I on również przeznaczony jest do życia z Chrystusem. I to była jakaś wielka nadzieja. Nie tylko dla niego, ale dla całej rodziny. Bo kiedy umierał, to ta rodzina była przy nim zgromadzona. Przy nim i przy tym wizerunku Jezusa cierpiącego wszyscy się pojednali. I to jest właśnie sens.
Jest jeszcze jeden sens taki wynikający z Chrztu Świętego. Mianowicie przez fakt, że zostaliśmy złączeni z Jezusem, to ta rzeczywistość w naszym życiu, tak jak mówi apostoł, że w naszym ciele nosimy umieranie Jezusa Chrystusa, aby także w naszym ciele objawiło się Jego zmartwychwstanie, sprowadza się do faktu, by odkryć, że krzyż, że cierpienie, że to wszystko, czego doświadczamy przez chrzest, ma wymiar uczestnictwa w życiu Jezusa, w misji Jezusa, w zbawieniu Jezusa, po to, by świat, w którym żyjemy, był zbawiony. Na świecie jest 6 miliardów ludzi, z tego tylko 1/4 to chrześcijanie. Z tej 1/4 tylko połowa to katolicy. Z tych katolików 30% chodzi w skali globalnej do kościoła. Czy wszyscy inni będą potępieni? Czy Chrystus nie za wszystkich umarł? Centrum zbawienia, zbawicielem świata jest Chrystus Jezus. Wokół Niego są ci, których powołał, wybrał sobie. Owych 72 uczniów, 12 apostołów. Nas wybrał przez chrzest. Ja zawsze powtarzam, to nie przypadek, że dał ci Bóg życie w rodzinie, gdzie dali ci chrzest. Bo mogłeś się urodzić islamistą, buddystą, Chińczykiem, nie znałbyś Chrystusa. Skoro Go znasz, to znaczy, że Bóg ciebie wybrał przez fakt, że dał ci życie w kraju, w rodzinie, gdzie ci dali chrzest. Przez chrzest stałeś się uczniem Chrystusa, apostołem Jezusa Chrystusa. I masz rolę uczniów i apostołów. I Jezus powiedział do apostołów, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, wy jesteście zaczynem. I teraz Sobór Watykański II mówi, że jedynym zbawicielem jest Chrystus Jezus. Ale ma do pomocy, jako narzędzie zbawienia, które jest lud Boży, Kościół, nowy naród wybranych, chrześcijanie, katolicy, ludzie żyjących chrztem, którzy mają misję soli, by posolić ten świat, by ten świat zmienił smak, miał smak Chrystusowy, by ten świat dostał zbawienie, dostał znak zbawienia. Kiedy byłem w Kamerunie, my tu mamy wszędzie światło w nocy, ale tam Nie ma światła. Jedzie się sawanną i żadnego światełka nie widać. I światełko jest znakiem, tam może być ratunek, tam może być wejście. I to dlatego Kościół Boży, lud Boży, chrześcijanie, którzy mają świadomość powołania do chrztu, do uczestnictwa w misji Jezusa jako Zbawiciela świata, w naszym ciele dopełniamy tego wszystkiego, co Chrystus Jezus zrobił 2000 lat temu, co teraz robi, bo On cały czas to robi, jest teraz, Bogiem jest teraz, przez życie nasze, gdzie my cierpimy z Jezusem, umieramy z Jezusem dla zbawienia tego pokolenia. Ojcze, jeżeli mam jeszcze minutkę, to bym opowiedział jedno zdarzenie, bo może ono bardziej wytłumaczy niż to, co próbuję powiedzieć. Otóż pracowałem tu w Warszawie i przed laty przyszedł do mnie mężczyzna i mówi, proszę księdza, ma chwilę ksiądz, żeby porozmawiać. Ja mówię tak. Wie ksiądz, ja chciałem opowiedzieć kawałek mojego życia i zadać pytanie. Pochodzę z Podlasia, po wojnie, studia na uniwersytecie, świat nowy, taki otwarty, wielkomiejski, stolica. Ja odszedłem od Boga, nauka, wiedza. Zaangażowałem się politycznie, robiłem karierę w PZPR-ze, zaszedłem wysoko, zostałem dyrektorem biura projektów. I wśród tam wielu pracowników był taki Werus Izraelita, taki wyjątkowy człowiek, bardzo wierzący, bardzo praktykujący, nie zaparł się swojej wiary, do partii się nie wpisał, a poza tym był bardzo wartościowy, miłym człowiekiem, lubialiśmy go wszyscy, nie awansował, no bo takie były czasy, ale był takim rzeczywiście znakiem chrześcijanina dojrzałego. Wie ksiądz, mówił mój rozmówca, miałem wypadek samochodowy. Jechałem zbyt szybko, była wichura, noc, wiatr szarpał gałęziami. Prawdopodobnie zasłonił znak drogowy, że za wiaduktem, na który wjeżdżałem z dużą szybkością, jest ostry zakręt. Wiadukt był przy stacji, było wysoko. Samochód z impetem uderzył w barierkę, wypadł, koziołkował w powietrzu i mocno uderzył dachem karoserii, kołami do góry w utwardzony teren. Szyby szczeliły, słupki się ugięły, ja nie mogłem wyjść już z zamkniętej puszki. Czułem zapach paliwa, wiedziałem, że to jest koniec. Strach, niepokój, jak błyskawica, życie moje przeleciało. I wtedy w oczach stanął mi ten mój pracownik, ten wierzący, wyśmiany z mojego biura projektów. Myśmy zawsze się dziwili, dlaczego on wierzy, przecież mu się to nie opłaca. On trwał. Wie ksiądz, on mi stał w oczach. Ja nie umiałem się modlić, ale ta osoba, ta postać człowieka, który mi się przypominał, z natręctwem spowodowała, że zacząłem myśleć, a jeżeli jest Bóg? Wtedy przypomniała mi się moja mama z Różańcem, nie żyjąca już. Ja wtedy zacząłem wołać do Boga o miłosierdzie, o ratunek, o zbawienie. Wie ksiądz, mnie wycięli, uratowali, ale mam pytanie, gdybym wtedy się spalił, czy miałbym szansę na niebo? Ja mówię tak, bo był człowiek, było światełko, były drożdże, był zaczyn. W świecie współczesnym chrześcijaństwo jest takim zaczynem. Chrześcijaństwo, Kościół, lud Boży, ci, którzy ochrzczeni, świadomi swojego chrześcijaństwa, wiedząc, że i tak będą cierpieć niewierzący ateiści, oni wchodzą nie jako bohaterzy, a jako ci, którzy mówią, bądź wola Twoja. I otrzymują z krzyża Jezusa Chrystusa tę moc, która da im sens tego życia, że skoro Ty, Panie, wykorzystasz moje cierpienie, by zbawić to pokolenie, to bądź Twoja wola. I myślę, że to jest najważniejsze. Jest jeszcze jeden krąg, którzy nie dostaną światła czy soli, a nawet jak dostaną znak chrześcijaństwa, sami się nie zostaną chrześcijanami, to oni będą opętani duchem zabijać. Chrystus też za nich umarł. I też można zbawić tych ludzi, którzy idą jako mordercy, jako zabójcy. Można ich zbawić tak, jak Chrystus, umrzeć za nich. Ja myślę, że tu jest ogromny sens chrześcijaństwa, by odkryć, że cierpienie z Chrystusem, skoro przychodzi starość, przychodzi śmierć, może być, mimo że jestem słaby i boję się cierpienia, takim momentem, w którym w rękach Jezusa Chrystusa to zbawienie, to cierpienie będzie zbawieniem moich braci, ateistów, agnostyków, wszystkich innych. To jest ta misja Kościoła, którą trzeba na nowo odkrywać w niepopularnej wersji chrześcijaństwa, że można kochać tak, jak Bóg kocha, w wymiarze krzyża tracić życie, widzieć w tym wszystkim sens i jakieś powołanie, gdyby tak powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że jako ksiądz bardzo często się zastanawiałem, czy nie kłamię w czasie podniesienia. Kiedy mówię, bierzcie, jedzcie, to jest ciało, które ma być za was wydane. Bierzcie i pijcie, to jest krew, która ma być za was wylana. Ja wiem, że to Jezus mówi, dlatego wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ciało moje, nie mogę powiedzieć ciało Jezusa Chrystusa. Krew moja, nie mogę powiedzieć krew Jezusa Chrystusa. To Jezus mówi przeze mnie, przez moją posługę w czasie mszy świętej, ale ja też mówię jako celebrans. I moje pytanie było takie, czy jestem gotów, żeby moje ciało, te 100 kilo żywej wagi, było wydane za tych, za których odprawiam? Czy jestem gotów, żeby moja krew, 0 RH+, bo taką mam krew, była wylana za tych ludzi, jeżeli potrzeba, dla których sprawuję Eucharystię? To jest jakaś bardzo konkretna sytuacja, w której tak naprawdę muszę się stawić. Ja myślę, że to, co mówiła Wiesia, doświadczając wielu cierpień w życiu, jest prawdą. Nie ma bohaterów. Natomiast to Bóg daje siłę. I to jest ta tajemnica, by odkryć moc, że to nie musi tak strasznie zabijać i boleć. To może być coś niezwykłego, że Bóg da siłę temu, który zaufał, że ta Golgota, ten krzyż, jest dziełem Ducha Świętego w nas i moc płynie z Jezusa.
Krzyż, skarb odrzucony. To temat naszych rozmów dokończonych. Nasi goście w Radiu Maryja, ojciec Stanisław Jarosz, proboszcz i przeor klasztoru we Włodawie, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska, pedagog, animatorka obrony życia i rodziny, pani Joanna Lewczuk, prawnik, animatorka obrony życia i rodziny. 22:06 na naszych zegarach. Jest jeszcze jedna, wiele spraw związanych całego życia naszego z krzyżem. Ten krzyż jest też znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znakiem nieraz odrzuconym przez wielu. Znakiem, który znika, a wielu chciałoby, żeby zniknął z przestrzeni również publicznej, ale też znakiem, o którym nieraz zapominamy. Chcąc czy nie chcąc. No właśnie, pani Wiesławo, o tym odzyskiwaniu krzyży.
Odzyskiwanie krzyży, właśnie. No ma to aspekt wielowymiarowy. Po pierwsze, krzyże, których nie przyjmujemy w swoim życiu codziennym, odrzucamy krzyż, marnujemy cierpienie, zadając sobie pytanie, dlaczego ja cierpię, jaki to ma sens. To nie ma sensu. Wtedy krzyż odrzucamy, nie chcemy go widzieć. W naszym domu również dlatego, że patrząc na krzyż, nie możemy być obojętni wobec tego, co się dzieje w naszym życiu. Krzyż jest dla nas wyrzutem sumienia, jeśli coś się dzieje nie tak, więc lepiej krzyża się pozbyć. I dzisiaj ludzie się pozbywają krzyży. Pozbywają się w Europie, ale także wyrzucają już krzyże w Polsce, co jest bardzo bolesne. Pozbywanie się krzyża to jest również mówienie cierpieniu nie, nie chcę, nie akceptuję cierpienia. I to wszystko, co nam dzisiaj niesie ten świat w swoim przesłaniu, to jest hedonizm, młodość, użycie. Człowiek jest tylko przedmiotem użyteczności w momencie, kiedy już się zużyje, nie nadaje się do niczego. Nie nadaje się. Dziecko upośledzone do tego, żeby żyć, więc trzeba je zabić. Stąd też w Belgii ustawa o tym, że można na dzieciach dokonywać eutanazji. Stąd też eutanazja u osób starszych, no bo są już bezproduktywne. Stąd eksperymenty medyczne na dzieciach nienarodzonych, także często celem przedłużenia sobie życia własnego i manipulowanie życiem w różny sposób. Z czego to wynika? Z odrzucania krzyża. Z czego wynika to, że my nie chcemy Chrystusa Króla widzieć w cierniowej koronie jako Pana naszego serca, jako Boga, który jest na pierwszym miejscu w naszym życiu? Dlaczego Chrystus w cierniowej koronie tak bardzo nam przeszkadza i razi? Bo my odrzucamy cierpienie, bo to jest Chrystus cierpiący, Bóg cierpiący, a my nie chcemy widzieć ludzi cierpiących, ludzi, którzy wołają do nas o pomoc, którzy wołają do nas i wyciągają rękę ze swojego krzyża. Dzisiaj Chrystus mówi do nas poprzez tych ludzi. Gdyby chciał nam dać przesłanie, powiedzieć coś do nas z krzyża, to by powiedział, popatrzcie na tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią. Jestem głodny, a wy co robicie? Wyrzucacie do zsypu chleb. Wyrzucacie tony jedzenia, dyskutujecie w swoich organizacjach humanitarnych o tym, jak zaradzić biedzie, ale tak naprawdę dyskutujecie o wędkach i o rybach. Czy dać mi wędkę, czy dać mi rybę? Tak naprawdę nie macie zamiaru dać mi ani wędki, ani ryby. Jestem dzisiaj bezdomny. Czy przyjmiecie mnie pod swój dach? Kto przyjmuje człowieka pod swój dach? Ja pamiętam taki moment, kiedy idąc do kościoła spotkaliśmy człowieka bezdomnego. Został wyrzucony na ulicę. Śnieg przysypał chleb i on umierał z głodu. Już kilka dni nie jadł. Szedł do kościoła na swoich rozchwianych nogach, był na pół sparaliżowany, prosić Matkę Bożą o śmierć, a prosił ją dlatego, że miał sen. Sen, przyjdź do mnie, mówiła Maryja, a otrzymasz światło. Ja go ominęłam, ale w pewnym momencie coś mnie tknęło, żeby wrócić. Wróciłam, zapytałam, czy czegoś nie potrzebuję. Okazało się, że to był ostatni moment, kiedy mogłam go zabrać do domu i nakarmić. I ten bezdomny człowiek stał się naszym dziadkiem. On przychodził, kładł kule gdzieś w kącie, śpiewał dzieciom flisackie piosenki, nie miał jednego oka, bo stracił je w wojnie austriackiej, ale stał się dla nas darem, kiedy potem odszedł i umarł, bo wyszedł na chwilę do sklepu. Wszyscy do nas przychodzili, że ojciec nam umarł, a to był po prostu człowiek bezdomny. I to był, w tym człowieku był Chrystus. Jezus mówi, jestem nagi, co robicie? W co mnie ubieracie? Święty Marcin miał kiedyś sen. Zobaczył bardzo dziwne ubranego człowieka. Jakieś dziwne łachmany, śmieszne, stare ciuchy, niemodne. Wyglądał ten człowiek cudacznie i mówi, kim ty jesteś? Kto cię tak ubrał? Przecież żal mi na ciebie patrzeć. No, jak się mogłeś w ogóle w to ubrać? A on powiedział, jak to, Marcinie, nie poznajesz mnie? To ja, Jezus. A to, co otrzymałem, to mi ludzie dali. I to jest też właśnie ten aspekt często, że dyskutuje się o moralnym aspekcie nagości Chrystusowej, ale niestety się go nie przykrywa. Nie odziewa się Chrystusa, nie przyjmuje się do domu obcych. Dzisiaj dzwonki, dzisiaj zabezpieczenia, oczywiście chodzą oszuści, ale zamyka się serce przed drugim człowiekiem i uruchamia się tak zwany zdrowy rozsądek i cnotę roztropności źle rozumianą. Nie, bo on ciebie może wykorzystać, bo to jest jakiś oszust. A jeżeli pod kupą tych łachmanów leży, jest Chrystus, to co? Omijamy Chrystusa. I Chrystus jest dzisiaj w tych ludziach bezdomnych, w tych ludziach chorych, uwięzionych, ludziach, którzy szukają naszej obecności, a my im odmawiamy. Ja wiem, jak jest to trudne, kiedy człowiek leży chory, godzinami patrzy w sufit. Byłam w takiej sytuacji. I tylu miałam znajomych, tylu miałam przyjaciół. Czasami rozpaczliwie szukałam obecności, a słyszałam, nie mogę, ja nie mogę, ja też nie mogę. Tak ewangelicznie, jeden ma pole, drugi ma coś tam, trzeci ma woły. Dlatego, że człowiek stał się nagle bezużyteczny. To jest ból osamotnienia człowieka, który cierpi. I myślę, że bardzo wielu tych ludzi, którzy cierpią, którzy proszą o eutanazję, to krzyczą o miłość, o odrobinę zainteresowania. Gdyby się wobec nich znaleźli ci, którzy by im okazali, to nie chcieliby. Naprawdę nie chcieliby odchodzić z tego świata. I dzisiaj co? Mówimy o krzyżu odrzuconym. Odrzucamy krzyż, odrzucamy cierpiącego człowieka. Ale w ogóle walczymy z krzyżem, bo krzyż razi. Z krzyża płynie światło Chrystusowe, które oślepia tych, którzy chcą żyć wygodnie, bez krzyża, bez żadnych udręk. A ci, którzy mają krzyż, to najlepiej ich wyeliminować. I musimy walczyć o krzyż. Walczyć o naszą duchowość, o naszą tożsamość narodową i być świadomi tego, że to my mieliśmy Europie zanieść Chrystusowego ducha. A tymczasem Europa nas po prostu zalewa swoim brudem, tym, co u nich jest pustką duchową. My mieliśmy to zanieść. Dzisiaj jest w Polsce również, toczy się walka o krzyż. I chcę tutaj powiedzieć, żebyśmy się nie bali tej walki, bo w artykule
9 Konwencji Praw Człowieka jest powiedziane wprost o naszym prawie do demonstrowania w przestrzeni publicznej swojej tożsamości kulturowej, swojej tożsamości religijnej i prawie do symboli. I nie wystarczy tylko być biernie w większości, ale trzeba być czynnym obywatelem ze świadomością, że tożsamość zbiorowa jest częścią funkcjonowania we współczesnym świecie, jak powiedziała kiedyś bardzo pięknie Jadwiga Staniszkis. I trzeba nam się w to po prostu włączyć, walczyć. Walczyć o Chrystusa, walczyć o nasze prawo do wyznawania wiary, być odważnym świadkiem Chrystusa, prosić o tę odwagę, bo wszyscy jesteśmy słabi. W chwilach próby możemy się załamać, ale Bóg tę moc nam da, jeżeli będziemy o to prosić. Jezu, chcę Ci być wierny. Nie pozwól mi, bym w chwili próby był tchórzem. Nie pozwól mi, by nadeszły takie czasy, że się Ciebie wyprę. Dzisiaj zdrada Judasza. Wielka środa. Ale każdy z nas może być Judaszem, bo i był wiele razy w życiu. Odchodząc od Boga, popełniając grzech, przecież to ja przybiłam swoim grzechem Jezusa na krzyż. A przedtem był opluty moimi grzechami, przedtem został skazany na śmierć, przedtem został odarty z szat. Wszystko to nie działo się 2000 lat temu. To się działo oczywiście, bo Chrystus umierając za mnie z wysokości krzyża widział te moje grzechy w teraźniejszości, bo Bóg nie żyje w jakimś czasie, który my określamy jako czasem. Bóg żyje w wieczności, Bóg był zawsze. Alfa, omega, początek i koniec w przeszłości, przyszłości, teraźniejszości jest wieczne teraz. I to, co ja czynię, ma wielkie znaczenie teraz, tutaj dla mnie, moja postawa wobec Boga. Dlatego też, będąc świadoma swojej słabości, swojej ułamności, swojej niestałości, proszę Cię, Panie, nawet tutaj, teraz, bądź przy mnie na każdą chwilę ze swoją łaską i nie pozwól mi załamać się i uwierzyć, że ciemność jest jaśniejsza niż Twoje światło płynące z krzyża. Myślę, że to każdego z nas dotyczy. Ta modlitwa jest dziś nam potrzebna. Potrzebne jest ofiarowanie cierpienia. Dlatego też krzyż, na który mogę spojrzeć, obraz Jezusa w cierniowej koronie, który nie jest przekleństwem w moim domu, ale błogosławieństwem, jest też takim światłem dla mnie i nadzieją, że jakiekolwiek cierpienie by nie przyszło, małe czy duże, złożone na krzyż Chrystusa, ono zaowocuje życiem w drugim człowieku. A że ktoś się będzie ze mnie śmiał, wytykał palcami, to przecież nie jest nowość, bo już święty Paweł powiedział, że każdy z nas, jeśli się opowie za Chrystusem, będzie doświadczał konania Chrystusa w swoim sercu przez wyszydzenie, wyśmianie, niesprawiedliwość. To się dokona, by się narodziło życie w innym człowieku. I takie jest przesłanie krzyża. Cierpieć nie jest łatwo. Każdemu z nas. Każdy Ewangelię cierpienia pisze sam. Na swoje możliwości, wedle łaski danej przez Boga. Ale tak jak powiedziała matka Teresa z Kalkuty, Jezus jest tak blisko wobec cierpiącego człowieka, tak blisko, że może go ucałować. Jest zawsze. I zawsze, jeśli tylko westchniemy, może nam pomóc. Ale także modlitwa za innych, za naszych braci, za siostry, którzy właśnie nie mają tej świadomości, którzy też gdzieś błądzą w ciemnościach, tak jak każdy z nas na swoim etapie życia. Z tych ciemności wyprowadzony przez Chrystusowe światło, może stać się światełkiem dla innych poprzez modlitwę, ofiarę, ofiarowanie też cierpienia kogoś, kto nawet nie ma świadomości, że takie cierpienie można zrobić. Można ofiarować. Ofiarowanie cierpień Bożych stworzeń nawet. Tak samo. Czy przyrody, która cierpi z powodu grzechu człowieka. Także. Ofiarować swoje cierpienie, złożyć je na krzyżu Chrystusa. Takie jest przesłanie, myślę, dzisiaj, które chcieliśmy tutaj przekazać.
Jedna rzecz, wieś, ja jeszcze myślę, to co jest, co jest Twoim łaską, że krzyże, które ludzie wyrzucili na śmietnik.
A tak, bo o tym nie powiedziałam. Tak. Ludzie wyrzucają krzyże na śmietnik, wyrzucają je w Europie, wyrzucają je w Polsce. Te krzyże zebrane, mówię, z Europy Zachodniej przez dobrego człowieka, zostały uświęcone, przekazane naszym animatorom na Jasnej Górze zamówiliśmy wszyscy msze święte wynagradzające za tych, którzy dokonali profanacji i znieważania Krzyża Świętego. Była bardzo piękna ekspiacja na Jasnej Górze właśnie za te krzyże wyrzucone i zabrane one zostały do naszych domów i do naszych parafii. I muszę tutaj powiedzieć o tym, że Chrystus niesamowicie błogosławi tym wszystkim ludziom, którzy te krzyże wzięli. Nasi animatorzy z Jarosławia.
Animatorzy duchowej adopcji.
Animatorzy duchowej adopcji, którzy przyjeżdżają na rekolekcje do Częstochowy, pożyczyli te krzyże innym rodzinom i te krzyże już tam zostały. W Kościele Bożego Miłosierdzia w Jarosławiu teraz właśnie była ekspiacja w piątek poprzedni, w sobotę, przepraszam, i ludzie z Jarosławia przyszli na piękne nabożeństwo przygotowane przez kapłanów. Była msza święta, piękna homilia, była adoracja tych krzyży postawionych przy obrazie Matki Bożej rozwiązującej węzły i bardzo było to wzruszające nabożeństwo. Podobne było w Krakowie. Było także, jeszcze jesienią wiem, nabożeństwo ekspiacyjne u Ojców Redemptorystów w Warszawie. Były też i inne miejsca, gdzie takie nabożeństwa się zaczęły odbywać. Nawet Polski Punkt Widzenia kiedyś właśnie poświęcony był tematowi krzyża, który nasza też animatorka i przyjaciółka Halina Łabonarska również taki krzyż wykupiła i ten krzyż przywiozła do domu, obmyła, ucałowała, oblała łzami, powiesiła na naczelnym miejscu w swoim domu i o tym krzyżu również mówiła. Także jest to nasz apel. Nie zostawiajcie krzyży wyrzuconych, bo to nie jest tylko krzyż. Chrystus utożsamia się z tym krzyżem. Wyrzucenie Chrystusa jest wyrzuceniem krzyża, wyrzucenie krzyża jest wyrzuceniem Chrystusa. Zabierajcie te krzyże ze śmietników. I na pewno znajdzie się miejsce w innym domu dla tego krzyża. Jest taka książka Mój Chrystus Połamany, która opisuje historię wyrzuconego, połamanego Chrystusa. Takiego Chrystusa, jakiego ja wielokrotnie mogłam gościć w domu. Chrystusa z połamanymi rękami, nogami, które były klejone przez mojego męża i który dzisiaj wisi w domach i w sercach ludzi. Dlatego zabierajcie te krzyże, a na pewno Pan Bóg wskaże tych, którzy je przyjmą. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Adorujcie te krzyże. Adorujmy wszyscy. Kiedy patrzę na krzyż, to krzyż mi pokazuje to, co jest we mnie nie tak. Pokazuje mi jeszcze te miejsca, które nie do końca Bogu oddałam. Pan Bóg mi pokazuje też te małe bożki, które jeszcze powinnam usunąć ze swojego życia. A bożkiem może być wiele rzeczy, nawet tych drobnych. Ale też potrzebę dzielenia się miłością i miłosierdziem, pochylenia się nad tymi, którzy gdzieś pogubili drogi. I konieczności modlitwy właśnie za tych ludzi biednych, za zniewolonych przez duchy nieczyste, nałogi, narkomanii, alkoholizmu, owładnięte duchem pychy, buntu, bluźnierstwa, za tych, którzy dopuszczają się czynów świętokradczych, którzy wyrzucają Boga z przestrzeni publicznej, którzy walczą z krzyżem, byśmy po prostu byli dla nich takimi światełkami pośród ciemności poprzez naszą modlitwę, naszą ofiarę, ofiarowanie codziennych naszych obowiązków, trudów, jakie niesie ze sobą życia. To jest ważne, bo jesteśmy wszyscy odpowiedzialni przed Bogiem jako wielka rodzina dzieci, które mają jednego Ojca w niebie i każde z tych dzieci ma swoje miejsce w niebie. Nawet jeśli nie chciałoby z tego miejsca skorzystać, to ono już na zawsze zostanie puste, ale ono jest. I naszym zadaniem teraz jest właśnie, aby ci wszyscy, którzy gdzieś znaleźli się na krawędzi być albo nie być, sensu i bez sensu, rozpaczy i nadziei, by tą nadzieję Bożą odnaleźli. Nadzieję także przez nas.
22:25, Krzyż Skarbu Odrzucony. Ojciec Stanisław Jarosz, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska i pani Joanna Lewczuk. Do rozmowy za chwilę powrócimy. No i już za chwilę również zaprosimy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w nasze rozmowy. Rozmowy niedokończone. Krzyż Skarbu Odrzucony. Nasi goście, ojciec Stanisław Jarosz, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska i pani Joanna Lewczuk. Jeszcze jedna sprawa, jedna ważna rzecz. Wielka nowena ekspiacyjna pod hasłem modlitwa post jałmużna. Ta nowenna trwa. Powiedzmy też o tej nowennie.
Jest to nowenna, którą podejmujemy już od momentu beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to nowenna wyłącznie dla naszych animatorów, ale tak się stało, Pan Bóg tak chciał. Myślę, że za wstawiennictwem Jana Pawła II, że w bardzo krótkim czasie już za pierwszym razem rozeszła się na cały świat i dotarła do tak odległych miejsc jak Ameryka, Japonia, Australia, do bardzo wielu miejsc tutaj także w Europie. Modliliśmy się my, modliły się zakony, siostry zakonne w Tromso, w Islandii, także siostry elżbietanki w Ziemi Świętej, modlili się kapłani w Rzymie i bardzo, bardzo w wielu parafiach polskich i niemieckich. No tutaj powiem tylko dla przykładu, że w Hamburgu nasi animatorzy zamówili w 9 parafiach msze święte, które się odbywały codziennie w poszczególnych intencjach. Mamy też naszą animatorkę Asię, która zamówiła, no ja nie wiem, ale chyba z kilkadziesiąt mszy świętych. Wiem, że bardzo dużo w intencjach właśnie nowenny ekspiacyjnej. Czasami jest to jedna msza święta w intencji całej nowenny ktoś zamawia, a czasami po prostu na poszczególne dni. włączyło się w to mnóstwo ludzi. I ta nowenna trwa. To nie jest tak, że my ją podejmujemy tylko raz w roku, właśnie w tym okresie. Nie, ona trwa nieustannie. My mamy na rekolekcjach, które są dwa razy w roku, w maju, 1, 2, 3 maja i przed świętem Chrystusa Króla, rozdajemy sobie nasze nowenny i one trwają nieustannie. Są rozpisane daty. Po 9 dni każdy animator otrzymuje i ta nowenna trwa do tej pory. Ale za pierwszym razem to było naprawdę szaleństwo, bo rozsyłaliśmy tych nowen nieustannie. Po tym, jak była audycja w telewizji Trwam, dosłownie po kilkaset. Trzeba było siedzieć przy komputerze i cały czas wysyłać tą nowennę. Nie było strony internetowej, a nikt się nie spodziewał takiego odzewu. Dlatego jeszcze raz tutaj mówię o niej do radiosłuchaczy, którzy nie słyszeli. Jest to nowenna polegająca na tym, że my zaczynamy od piątku przed Wielkim Tygodniem, ale w tym roku ze względu na kanonizację Jana Pawła II będziemy się modlić od Wielkiego Piątku, a ci, którzy zechcą, mogą nawet zacząć już Wielki Czwartek, bo czwartek jest dniem naszej wielkiego dziękczynienia za dar Eucharystii, ale jednocześnie przepraszania za znieważania, profanację i świętokradztwa wobec Najświętszej Eucharystii. I przez kolejnych 9 dni mamy poszczególne intencje. Między innymi w dniu pierwszym modlimy się o ducha męstwa dla osób cierpiących, dotkniętych cierpieniem fizycznym, psychicznym czy wszelką udręką duchową, i o łaskę pocieszenia dla nich. Drugiego dnia o miłosierdzie Boże dla świata, oddalenie klęsk żywiołowych, kataklizmów, wojen, zagrożeń nuklearnych oraz łaskę dla tych wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu żałoby po stracie bliskich. Łaskę takiego umocnienia z wysoka. Trzeci dzień w intencji ojczyzny, odnowę moralną narodu, by kraje Europy i świata budowały swoją tożsamość narodową w oparciu o prawdę Ewangelii, o łaskę chrystusowego pokoju dla świata. Mamy kolejny dzień o moc Ducha Świętego dla rodzin przeżywających kryzys miłości i wiary. Także kolejny dzień o ducha mądrości, wiary dla młodzieży, wychowawców, by nie ulegali przewrotnym ideologiom głoszonym w imię rzekomego szczęścia, postępu, dobra, sprawiedliwości. Mam tu na myśli ideologię genderową głównie. Jest też przebłagalna za grzechy przeciwko czystości życia, godzące w samą istotę miłości Boga, łaskę nawrócenia dla osób rozpowszechniających treści pornograficzne w środkach masowego przekazu i tych, które są zniewolone grzechami przeciwko czystości. Siódmy dzień to jest modlitwa w intencjach Kościoła Świętego, biskupów, kapłanów i oczywiście przebłagalna za zaniedbania. Ósmy, za grzechy przeciwko życiu, aborcja, eutanazja, in vitro, eksperymenty medyczne na płodach ludzkich i wyzwolenie i pokój wszystkim dręczonym przez złe duchy. I dziewiąty, za dusze w czystu cierpiące, za naszych bliskich i w ogóle za dusze i za wrogów Kościoła, łaskę wiary dla odrzucających miłość Boga, znajdujących się w stanie śmierci duchowej. I podejmujemy w tej intencji głównie adorację krzyża. I w ogóle nasza główna modlitwa to jest adoracja krzyża. Gdziekolwiek jesteśmy, chociaż przez chwilę patrzymy na krzyż. Dziękujemy Bogu, dziękujemy za Jego miłość, za Jego dzieło zbawienia. I przez to też chcemy pomóc Kościołowi w potrzebie. Jest ta nowenna ma na celu ekspiację również za nasze grzechy, ale także uproszenie tego chrystusowego pokoju. Jest tak niespokojnie na Ukrainie, w wielu miejscach na świecie. Duchowa pomoc osób cierpiących, takie są te cele. I przypomnienie o skuteczności środków ubogich w Kościele, bo mówimy, że ta jest nowenna jest pod hasłem modlitwa, post, jałmużna. Zapomina się o poście dzisiaj, zapomina się kompletnie o jałmużnie. Czasami się wręcz do jałmużny zniechęca, no, uważając, że każdy człowiek to musi być oszust. I potem jest taka sytuacja, że zamykają się serca dla osób naprawdę potrzebujących. Ja rozumiem, że to trzeba rozeznawać, kto jest oszustem, kto nie. Ale też nie można wszystkich uważać za tych, którzy chcą kogoś naciągnąć czy nabrać. No i post. Post, który naprawdę znika z naszych chrześcijańskich praktyk. Jezus mówił, że pewien rodzaj złego ducha można tylko modlitwą i postem wypędzić. I ja wiem z doświadczenia własnego, z doświadczenia wielu osób, które naprawdę posty podejmują, Znam taką osobę, która w ubiegłym roku wiele dni pościła o chlebie i wodzie. Mamy taką osobę w studio. Może, Asie, się podzielisz tą właśnie możliwością postu. Pościłaś w tym od momentu nawrócenia wiele razy. Powiedz, co ci dał post.
Czy ja myślę, że w pierwszym etapie post prowadzi do takiego uświadomienia sobie wszystkich grzechów i do oczyszczenia. Później to jest tak, że on powoduje takie kolejne małe albo większe, to zależy od Boga oczywiście, kroki, kiedy człowiek się zbliża do Boga, ponieważ my w trakcie postu poznajemy siebie, poznajemy swoje słabości i zawsze, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest tak, że jak poszczę, to staram się ten dzień postu przeżyć bardzo świadomie, w sensie obserwuję wszystkie sytuacje, które się zdarzają, wszystkie moje emocje, wszystko to, co ze mnie wychodzi. Oczywiście wychodzą mało fajne rzeczy, które się mi coraz mniej podobają. I potem na wieczornej modlitwie oddaję to Chrystusowi i proszę Go o to, żeby pomógł mi w tych emocjach. Bo my uważamy często, że bezbożność to od razu jest uciekanie się do jakichś innych bożków, czy jakieś inne wyznanie, inna wiara. Natomiast bezbożność to jest po prostu pomijanie Boga. Pomijanie Go w naszych codziennych sprawach, w takich, w których mi sobie radzimy, albo w takich, z którymi sobie nie radzimy. A trudne emocje, czy to, co z nas wychodzi w trakcie poznawania siebie i zbliżania się do Boga, są... Trudno się z tym zmierzyć. Szczególnie, że gdy je sobie uświadamiamy, one są niedobre, bo często to jest odrzucenie, opuszczenie, ból, nienawiść. My po ludzku nie umiemy sobie z tym poradzić, ale Bóg może wszystko. On nas do niczego nie zmusi, ale zawsze możemy Go poprosić: Panie, pomóż nam. I tak starałam się robić. I ja w ogóle uważam, że to nie jest tak, że chrześcijanie powinni pościć tylko przez 40 dni Wielkiego Postu. Powinni pościć jak najczęściej. Post to jest rzeczywistość chrześcijanina. To jest łaska współzbawiania świata z Chrystusem. I my nie jesteśmy powołani tylko do tego, żeby sami zostać zbawieni. My jesteśmy powołani do tego, żeby z Chrystusem zbawiać świat. I to na pewno nie jest tak, że są nasze zasługi, to są Jego zasługi. To On w nas cierpi, On w nas pości, On w nas daje jałmużnę. Ale kiedy to przyjmiemy, kiedy to zaakceptujemy, kiedy będziemy Boga za to błogosławić, że możemy to zrobić, to wtedy zmienia się punkt widzenia. Zupełnie odwracamy nasze widzenie. I to jest niesamowite doświadczenie, ponieważ wydaje mi się, że pragnieniem każdego chrześcijanina jest to, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby jak najwięcej dusz dostąpiło zbawienia. I to jest piękne w Chrystusie, że On przyszedł i wskazał nam drogę, którą my często nie chcemy iść, często się boimy, często odrzucamy ją. Ale ona jest jedyna. Kto ją odrzuci, odrzuci życie.
Dziękujemy i zapraszamy już naszych radiosłuchaczy również do włączenia się w nasze dyskusje o krzyżu. Krzyż jako skarb odrzucony to temat naszych rozmów. Goście: ojciec Stanisław Jarosz, proboszcz i przeor klasztoru we Włodawie, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska, pedagog, animatorka obrony życia i rodziny, i pani Joanna Lewczuk, prawnik, animatorka obrony życia i rodziny. Przypomnę numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Odbieramy pierwszy telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Henryk Złodziej, chciałem do
prosimy,
programu.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Mówi się o modlitwach ekspiacyjnych. A co z warszawską sprawą? Pogrzeby dwóch szatanów, Mazowieckiego i...
Dziękujemy panu, pozdrawiamy pana bardzo, bardzo serdecznie. Niestety straciliśmy modlitwę ekspiacyjną. Może do tej modlitwy wróćmy. Czym ona jest?
Uczestnictwem w dziele Jezusa Chrystusa. Uczestnictwem w tym, co on chce czynić. Dlatego, że cały czas ta historia zbawienia, która się zaczęła w Starym Testamencie, która trwa w Jezusie Chrystusie dzisiaj, jest większą lub większą świadomością odkrycia własnego Chrztu Świętego, by odkryć, po co jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Odkryć w ogóle, że przez chrzest wchodzimy w misję apostołów i uczniów Chrystusa, których celem jest nieść dobrą nowinę, głosić życie wieczne, głosić krzyż i zmartwychwstanie, głosić życie wieczne. I teraz ta ekspiacja nie jest tylko zadośćuczynieniem na zasadzie, że Pan Bóg się obraził i my musimy Go przebłagać. Jest tą świadomością, że ja chcę, by Jezus Chrystus, zmartwychwstały Król i Władca, zbawiał to pokolenie, w którym żyjemy. Chcę, żeby moi bracia, moi wrogowie, inni dostąpili zbawienia, bo jest dla nich życie wieczne. Ta rzeczywistość fikcyjna, że nasze życie jest tu na ziemi, teraz, że mamy się zainstalować, że mamy coś wielkiego zrobić właśnie w tym świecie. Prawda, mamy wypełnić swoją misję, ale tak naprawdę nasze życie jest wiecznością. A celem jest to nowe życie w Chrystusie Jezusie, w zbawieniu naszym. I dlatego ta ekspiacja to nie jest coś, jak gdybyśmy musieli przebłagać Boga, bo On się rozgniewał. To jest ta nowa świadomość. Panie, chcę do Ciebie być podobny, jak Maryja, która uczestniczyła w Twoim życiu i w Twoim krzyżu cierpieniu, jak apostołowie, którzy uciekali, a później potwierdzili Twoje zmartwychwstanie śmiercią męczeńską, jak pierwsi chrześcijanie, którzy żyli i umierali dla Jezusa Chrystusa.
Ojcze, jeszcze mam pytanie jedno. W takim razie, jeżeli mówimy o ekspiacji, też o cenie drugiego człowieka, czy dzisiaj, czy człowiek wierzący w Chrystusa, właśnie, jeżeli wydajemy sądy,
To jesteśmy diabłami. Przepraszam, tak prosto z mostu. Bo jedynym, który ma prawo sądzić, jest Bóg. Jezus Chrystus powiedział, ja nie przyszedłem, żeby was sądzić. Ja przyszedłem, żeby was usprawiedliwić. Jeżeli ktoś komuś mówi, że jest szatanem, ktoś komuś mówi, że jest potępieńcem, no to pytanie, kim ty, bracie, jesteś? To albo ty zostawiłeś sąd Stwórcy, albo ty wydajesz wyrok. Pytanie, gdzie się ty widzisz? Czy chcesz zbawienia świata? Czy już powiedziałeś ci na strapienie, na potępienie? No przepraszam bardzo, ale tak naprawdę to każdy z nas zasłużył na potępienie? Każdy z nas z naszej nieprawości należy się nam piekło? I teraz Jezus Chrystus wszedł w nasz grzech, zapłacił za każdego grzesznika, za najgorszego Judasza, Hitlera, za każdego innego, po to, by świat był zbawiony. I teraz my wydajemy wyroki. Ten jest taki, ten jest inny. No to jesteśmy szatanami, bo Chrystus usprawiedliwia. Chrystus powiedział, ja zmartwychwstałem po to, by was usprawiedliwić. Pytanie, co my przyjmiemy? Nie. Dlatego, że mentalność tego świata bardzo często może być faszystowska. I takie chrześcijaństwo może być faszystowskie. Słabi do pieca, grzesznicy do piekła, wszyscy inni. To pytanie, a kim ty, bracie, jesteś? Nie. Dlatego krzyż, to co Asia mówiła, post, sprowadza do pokory, że tak naprawdę, Panie, wymierz mi sprawiedliwość, woła wdowa do niesprawiedliwego sędziego. Nie? Jeżeli ktoś czuje się zraniony przez SB-ków, UB-ków, wszystkich podłych, inaczej jak ich nazwiemy, to wołaj, Panie, wymierz mi sprawiedliwość. Ja cierpię. Zmarnowano mi życie, ale nie wydawaj wyroku, bo nie jesteś do tego uprawniony. Zostaw sąd.
Bardzo łatwo
Panu.
Jest rozróżnić złego ducha od ducha Bożego. Zły duch zawsze będzie oskarżał. Tam, gdzie jest oskarżenie wymierzone przeciwko drugiemu człowiekowi, no to wiadomo, że wiadomo, jaki duch działa. I nie naszą sprawą jest, jak mówił ojciec, sądzić. Naszą sprawą jest pomagać, naprawić błąd, miłując błądzącego. Poczuć się za niego odpowiedzialnym. I stąd jest też nasze takie wołanie o post. Bo post jest także modlitwą naszego ciała. Jest taką podwójną modlitwą. Bo wtedy zwracamy uwagę na tego biedaka. Tego biedaka od strony materialnej, ale przede wszystkim biedaka, który żyje w nędzy duchowej. Żeby mu wyprosić mu łaskę powrotu do Boga. I kiedyś pościli, i Żydzi pościli, był tak zwany sądny dzień u nich, pościli też w sytuacjach trudnych, pościli apostołowie, kiedy szli z misją nauczania, poszczono, kiedy miał być chrzczony człowiek, przygotowywano się do chrztu poprzez post. Było to bardzo rozpowszechnione również w zakonach, wśród osób świeckich i duchownych i były to posty bardzo, no takie powiedzmy, uciążliwe. Natomiast problem polega dzisiaj na tym, że dzisiaj praktycznie no, posty zniknęły. Jakby nie ma tych postów. Jeść dobrą rybę w piątek przyrządzoną fantastycznie, to nie jest żaden post. A teraz w każdym, jakby w związku z czasem postępującym dalej coraz mniej jest tych postów i mówi się, że to już jest niepotrzebne. Otóż to jest potrzebne. Jako tutaj osoba żyjąca w związku małżeńskim wiele też przechodziłam trudności i cierpienia. Mogę powiedzieć, że post zawsze był w naszej rodzinie bardzo, bardzo skuteczny. Bardzo skuteczny i nie oczekujemy na efekty. My po prostu wiemy, że Chrystus pościł, że też był głodny i chcemy połączyć te nasze posty z tymi wszystkimi, którzy głodują, prosić w ich intencji, dzielić się tym. Kiedyś były puszki z jałmużną postną, można tam było składać dary zaoszczędzonych pieniędzy, które właśnie w danym dniu, w piątek składało się dla biednych. I kończyło się to w kościele w naszym, myśmy się spotykali w świętej Annie, mszą świętą adoracją Najświętszego Sakramentu i złożeniem tych darów. Teraz gdzieś to wszystko znika. Nie wiem, ale to jest bardzo rozwodnione.
Ja jeszcze tylko chwileczkę chciałam powiedzieć o tym osądzie, bo to są często bardzo trudne emocje. Nam jest łatwo powiedzieć, jak osądzasz, to jesteś taki albo taki. To jest też tak, że jeżeli mamy w sobie osąd, a możemy mieć przecież, prawda? To są trudne emocje, z którymi człowiek sobie ciężko radzi. To warto jest tych naszych krzywdzicieli albo nas jako krzywdzicieli powierzyć, oddać Bogu, powiedzieć Mu o tych emocjach. Powiedzieć: Boże, jest tak, czuję to i to. Przyznać się też do swoich błędów, bo to też jest tak, że nie można nikogo przed Bogiem oskarżać, nie widząc własnych błędów, bo przecież w Księdze Psalmów są też psalmy skargi i możemy się tak też modlić do Boga psalmami skargi. Wtedy tylko jedno jest ważne, żebyśmy pozostawili osąd Bogu. To znaczy, żeby nie powiedzieć, to ja mam rację, tak? To na pewno jest mój krzywdziciel, proszę, uwolnij mnie od niego. Tylko żebym powiedzieć: Boże, Ty rozsądź. Może on ma rację, może ja mam rację. Bóg pomoże wtedy człowiekowi z emocjami.
Ja myślę, że nawet Asia, no jak nie ma racji, to zawsze mogę powiedzieć: Panie Boże, czy Ty chciałbyś, żeby mnie zamienić moje życie na jego?
Tak, ale to...
Czy chciałbyś, żebym ja miał życie, nie wiem, kogoś, kogo nie lubię, A on miał moje życie.
Tak, ale ja chcę powiedzieć, że modlitwa skargi zawsze prowadzi do nawrócenia krzywdziciela, tak? I niezależnie już w jakiej roli się jest, czy krzywdziciela, czy krzywdzonego, to wtedy Bóg działa w sposób twórczy. I to o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby potępić krzywdziciela, tylko żeby dać mu szansę na nawrócenie.
I też nie powiedzieć, że to jest dobre, bo to jest grzech, to jest zdrada, to jest krzywda, ale... Ty, Panie, jesteś sędzią.
Tak. I Ty pomagasz w poradzeniu z emocjami, bo my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Święty pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mateusz z Warszawy. No ja chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawa jest ta rozmowa i wiele jest tematów poruszanych, bardzo ciekawy wątek. Też tutaj bardzo, bardzo mnie też ubogaciło to, co pani Wiesława, jak dobrze pamiętam imię, mówiła o tym Panu Jezusie i Jego krzyżu obecnym w bliźnich. Natomiast ja bym chciał też taką kwestię poruszyć, jeżeli tu państwo będą uprzejmi dosłownie 10-13 zdań, to mi około minutkę czasu zajmie. Chciałbym odnieść się do obecności krzyża podczas naszej wspólnej modlitwy, podczas mszy świętej. Tutaj, jeżeli państwo pozwolą, zacytuję kilka zdań z książki Duch Liturgii Benedykta XVI, jeszcze kardynała Ratzingera, który właśnie też w szeroki taki sposób o tym krzyżu, jako ważnym znaku naszej wiary, mówi. Tak jak tutaj dosłownie te 10 zdań zacytuję, będę tu prosił może właśnie ojców, może bardziej, czy też państwa właśnie, Panie Wiesławie, Panu Joannę, może właśnie jakieś takie odniesienie się, jak to tutaj państwo rozumieją. Więc ja teraz będę cytował. Tam, gdzie wspólne zwrócenie się na wschód nie jest możliwe, tam jako wschód duchowy może służyć krzyż. Powinien on stać na środku ołtarza oraz być punktem skupiającym wzrok kapłana i modlącego się zgromadzenia. W ten sposób postępujemy zgodnie z dawnym wezwaniem do modlitwy. Znajdujemy się na progu Eucharystii. Konwersja Dominum. Zwróćcie się do Pana. Patrzymy zatem wspólnie na Tego, który reprezentuje nas przed Ojcem i zamyka nas w swoich ramionach. Na Tego, który czyni nas żywą świątynią. Do prawdziwie absurdalnych zjawisk ostatnich dziesięcioleci zaliczam fakt, że krzyż jest odstawiony na bok, aby nie zasłaniał kapłana. Czy krzyż przeszkadza Eucharystii? Czy kapłan jest ważniejszy od Chrystusa? Ten błąd należy naprawić możliwie jak najszybciej. Da się to zrobić bez konieczności ponownych przebudowań. Punktem odniesienia jest Pan. Jest on wschodzącym słońcem historii. Można zatem wybrać krzyż przedstawiający mękę, uobecniający cierpiącego, który za nas pozwala przebić swój bok, z którego wypływa krew i woda. Eucharystia i chrzest. O, i tak już powiedzmy tutaj zakończę.
Dobrze, dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Ja tylko króciutko, tu była ładna refleksja o krzyżu. Nie było żadnej refleksji o kapłanie. I w konsekwencji wyszło, jak byłaby opozycja między kapłanem i krzyżem. Proszę pamiętać, że jedynym kapłanem jest Chrystus Jezus. Celebrans nie jest kapłanem. Ksiądz nie jest kapłanem. Kapłanem sprawującym liturgię jest Chrystus Jezus. Ja tak naprawdę nie widzę problemu. Natomiast jest kwestia znaków zewnętrznych. Bo rzeczywiście ten znak krzyża musi być i jest. I w gotyckich katedrach jest właśnie nad ołtarzem. W bazylice świętego Piotra jest nad konfesją. Również na bardzo wielu ołtarzach, czego czasami ludzie nie widzą, celebrans ma leżący krzyż, po to, żeby go miał przed oczyma. Bo to są dosyć takie, ja tu czuję taką, jak gdyby szczerą intencję, natomiast wynikającą z tego, że krzyż przy ołtarzu zasłania kapłana. Nie, Jezusa nie może zasłonić, bo to Jezus sprawuje Eucharystię. A ksiądz jest celebransem, jest prezbiterem, jest ministrem na usługach Chrystusa Jezusa, kapłanem tylko jest Chrystus Jezus. To jest kwestia, czy się to widzi, te rzeczy, czy nie. Owszem, prawda, że księża też czasami tego nie widzą. Ale krzyż przynależy do Eucharystii i powinien być wyeliminowany. Teraz kwestia, czy my to schodzące słońce zobaczymy w Jezusie Chrystusie, czy zobaczymy to wschodzące słońce, jak widzą ci, którzy się na skórkach baranich kierują ku wschodowi, to jest też jeszcze kwestia. Bo znowu, gdyby popytać o teologię Benedykta XVI, to nie jest to kwestia, że my się mamy modlić w stronę wschodu, że świątynie muszą być orientowane w stronę wschodu, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to światło, które zmartwychwstało w Chrystusie Jezusie, tą zorzę nowego życia, nowego zbawienia. Bo inaczej to przejdziemy przez mentalność prawną i będziemy oceniać, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, czy to już jest katolickie, czy nie. Nie? Tak naprawdę chodzi o ducha, którego my mamy.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć odnośnie
Pani imię
krzyża.
Jak? Pani imię?
Anna.
Prosimy, Pani Anno.
Że krzyż nie jest przedmiotem. Jest świętością dla mnie, ale kiedyś swego czasu też miałam w domu takie przedmioty, gdzie uważałam, że one przynoszą szczęście, jakieś tam talizmany, jakieś słoniki, czy Żyd na przykład, taki obrazek z wizerunkiem Żyda obracającego pieniądz w ręku. No to wszystko wyrzuciłam swego czasu. I w tym miejscu powiesiłam w przedpokoju, mam taki właśnie błogosławieństwo domu, gdzie tak między tylko wierszami przeczytam, co tu jest napisane i to jest dla mnie bardzo ważne, że jest Synu Boga żywego, Synu Dawida, Jezusie Nazaretański, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. A w dalszej części tego błogosławieństwa jest, że krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu, trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą, korona Chrystusa niech będzie jego tarczą, najświętsza rana boskiego serca Chrystusa niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. No i myślę, że to jest ochrona domu, ochrona mieszkańców. Na pewno oprócz tego, no wiadomo, krzyże mam i krzyż i w pokoju, i w kuchni, ale nawet powiem, że no mówi się, że krzyż jest cierpieniem. Na pewno Pan Jezus cierpiał, ale jeżeli człowiek ma sam jakieś kłopoty, zmartwienia, jakiś dylemat, to właśnie spojrzy się na krzyż i wtedy mam takie przekonanie, że moje cierpienie jest niczym w porównaniu z cierpieniem Chrystusa. I ten krzyż jest dla mnie po prostu taką radością, że ja mam go w domu i mogę zawsze zwrócić się do Jezusa cierpiącego i poprosić go i czy podziękować za to, że jest, że mnie chroni i no myślę, że to jest świętość, to jest po prostu świętość. A poza tym no zawsze czynię ten znak Krzyża Świętego przed wyjściem z domu właśnie dla ochrony, że wiem, że Pan Jezus jest ze mną i tak samo przed posiłkiem. Także widzę, że no złe jest odbieranie krzyża przez niektórych ludzi, no ale trzeba się modlić. Trzeba się modlić o takie nawrócenie, o przekonanie ich, że to nie jest żadne cierpienie i krzyż jest tylko jedynie ochroną.
Dziękujemy Pani Anno.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam Panią, z Panem Bogiem, dziękujemy.
Ja chcę tylko dwa słowa skomentować, że kiedy byłam małą dziewczynką, to na odrzwiach, nad drzwiami świecą gromnicy. Tata robił krzyż. Kiedy mama piekła chleb, to na tym bochenku chleba kreśliła znak krzyża, zanim odkroiła pierwszą kromkę, że robiono nam znak krzyża na czole, kiedy wychodziliśmy z domu.
Potem robiłam to w swoim domu dzieciom i ten zwyczaj został do dzisiaj. Kiedy przyjeżdżają już dorosłe dzieci, robię ten znak krzyża na czole. Mówię szczęść Boże, one mi to robią również, że również przed posiłkiem znak krzyża, błogosławieństwo pokarmu dzisiaj jest bardzo, bardzo ważne, bo też są różni ludzie mający różne intencje i tak naprawdę modlitwa błogosławieństwa usuwa wszelkie zło, które może w nas w jakikolwiek sposób dotknąć, także poprzez pokarm. I ten krzyż jest takim znakiem, który towarzyszy nam zawsze, w ciągu dnia, wiele razy. Ja myślę, że on chroni nasz dom, ale dobrze powiesić krzyż w takim naczelnym miejscu, miejscu honorowym dla Chrystusa, gdzieś w kąciku, tylko żeby właśnie w wielu momentach dnia móc spojrzeć na krzyż, móc spojrzeć w tych takich chwilach i cierpienia, kiedy my cierpimy, kiedy cierpią inni, i to cierpienie złożyć na Jego krzyżu, choćby jednym westchnieniem, ale także o godzinie 3:00 łączyć się przez chwilę, jeśli ktoś może, to koronką do Bożego Miłosierdzia, co jest u nas praktyką znaną, oderwać się na chwilę od zajęć albo po prostu podziękować Panu Jezusowi, jeśli jesteśmy w pracy. Przez jeden moment pamiętać o krzyżu, adorować krzyż. Takie przesłanie.
To ja powiem, że się umocni, bo kiedy mi ojciec uczył zarzynać cielęta, owce, jestem z Podhala i takie rzeczy mężczyzna musi umieć robić, nie tylko koguto i łeb uciąć, ale i gardło poderżnąć zwierzęciu, to mówi, najpierw zrób z nożem znak krzyża, bo to Bóg daje życie, a ty w imię panowania, które dał ci Bóg, podżynasz gardło tej owieczki, nie? I to dla mnie, dzieciaka, był bardzo czytelny znak, znak krzyża. I a propos tego, co mówi Wiesia, ten krzyż ma nie chronić przed tym tylko, żebym kłopotów nie miał i zdrówko było i wszystko cacy. To jest przede wszystkim krzyż, który broni mnie przed pierwszym przeciwnikiem. Bo Biblia mówi, że jedynym nieprzyjacielem jest diabeł, a ludzie są biedakami, którzy są na jego usługi. Dwa, fakt jest taki, że Jezus wskrzesił Łazarza, który umarł, przywrócił wzrok ociemniałym, którzy oślepli na starość, prawdopodobnie poumierali. Bo my rzeczywiście możemy też być tymi, którzy wszystkiego użyją, żeby w tym świecie się spełniło nasze życie. A krzyż pokazuje zupełnie inny wymiar. Wymiar wieczności i zbawienia.
22, 23, dwie minuty. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ryszard, Świewodnice Dolnośląskie.
Prosimy, panie Ryszardzie.
Tak, w refleksji to myślę, że najwłaściwszym miejscem, które by Chrystusa ucieszyło, że powiesić krzyż można w łazience, w przedpokoju, w pokoju, w salonie, w kuchni, ale najwłaściwszym miejscem, myślę, jest serce człowieka. W własnym sercu powiesz krzyż. Znak krzyża jest najkrótszą modlitwą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to wszystko chyba.
Dziękuję.
Powiesz krzyż w swoim sercu.
Dziękuję, panie Ryszardzie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Ja już nic nie dodam. Wiesza krzyż w swoim sercu ten, który mówi, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Czyli akceptujemy to życie, które masz, bo wszystko stworzyłeś dobrze. I cierpienie i śmierć też są potrzebne, bo są częścią naszego życia, konsekwencją grzechu i drogą do przejścia, do wieczności, do zbawienia. Więc to, co prefacja mówi, że wszystko składamy dziękczynienie za życie i śmierć, za starość i młodość, bo to wszystko z Jezusem jest uczestnictwem w zbawieniu tego pokolenia, w którym żyjemy. Także bardzo dobra odpowiedź.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Elżbieta z diecezji płockiej.
Witam, Pani Elżbieto, prosimy.
Chciałam powiedzieć w sprawie krzyża. Już nie jestem taką młodą, już po 50. moi rodzice, moi dziadkowie, jak był wieczór, to zawsze przez okno patrzyli albo wychodzili na dwór i robili ręką znak krzyża na gospodarstwo, na podwórko, żeby ta noc była szczęśliwa. Jeżeli kiedyś były wpisy do pamiętników i były w czasie szkolnym, jak do szkoły chodziłam, taki był napis: wszystko zaczynaj w imię Boże, a Bóg ci dopomoże. To były piękne wpisy dziecięce, młodzieńcze. Był jeszcze taki piękny wierszyk. A gdy spotkasz krzyż przy drodze i gdy będzie ciężko ci, wtedy nie mów już nie mogę, tylko Jezu, pomóż mi. To tyle chcę wam powiedzieć.
Dziękujemy pani Elżbieto, szczęść Boże. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A te krzyże przydrożne, bo ich też jest bardzo wiele, kapliczki, krzyże. Nieraz tak obserwuję różne osoby.
Ja myślę, że ja też słyszę niekiedy, po co krzyż wisieć w szkole, kiedy się źle zachowuje młodzież, w szpitalu czy w barze źle się zachowują, ale proszę pamiętać, krzyż stawia się tam, gdzie jest grzech. Krzyż stawia się tam, gdzie jest grzech. Problem, to co mówiła Asia i Wiesia, jest taki, że my chcemy widzieć Jezusa w tabernakulum, ale nie chcemy Go zobaczyć w tym miejscu, gdzie nas boli. Zobaczyć Jezusa w naszym cierpieniu, zobaczyć Jezusa w naszej bezradności. Mam nadzieję, że zobaczę Jezusa w mojej starości. Ja chciałbym zobaczyć Jezusa w mojej śmierci. Bo tak naprawdę o tą rzeczywistość, która dotyczy życia wiecznego, chodzi. Nie chodzi o to, żeby życie było bez kłopotów, bez problemów, bo takiego życia nie ma po prostu. Moc Jezusa, która objawia się w krzyżu.
Ja chciałabym dodać tylko, że właśnie to, co Pan powiedział, krzyż w swoim sercu. Tak, jeżeli człowiek żyje z Chrystusem na co dzień, akceptuje krzyż i mimo trudów, jakie niesie życie, łączy te wszystkie trudy z Chrystusowym krzyżem, to on nosi ten krzyż w sercu. Istnieją jednak pewne obawy dzisiaj, kiedy słyszę dyskusje, nawet w programach katolickich, że czy należy nosić szkaplerz, czy należy nosić krzyż, czy różaniec jest gadżetem, czy jest modlitwą, czy to są gadżety, czy to są znaki zewnętrzne, które są nam jeszcze potrzebne, czy wiara powinna być w sercu. I tutaj trzeba się nad tym zastanowić, bo jeżeli ja wyznaję Chrystusa, to przede wszystkim wyznaję Go swoim sercem. Ale też znak krzyża jest dla mnie znakiem szczególnym, więc mogę go nosić na swojej piersi. Jeżeli jestem wyznawcą Chrystusa, mogę go powiesić i w moim domu jest krzyż. Nie wstydzę się tego. Wiara nie jest sprawą prywatną. Jeśli ktoś wchodzi do mojego domu, widzi, że jest to dom chrześcijański. Gorzej jest, jeżeli w domu wisi krzyż, a w tym domu dzieje się piekło i jakby w ogóle nikt nie ma zamiaru w tych sytuacjach trudnych, sytuacjach grzechu, bo on się dzieje wskutek naszych słabości, jesteśmy poranieni, cały czas grzech nam się zdarza, jeśli nie zwracamy się do tego Chrystusa. Jeżeli ten Chrystus wisi samotnie i on nie znaczy nic ani w naszym domu, ani w naszym sercu. Jeżeli znaczy coś w naszym domu, w naszym sercu, jest ta harmonia, to przechodzimy przez różne burze i niesiemy tego Boga dalej, nie wstydzimy się Go. I ta wiara nie jest sprawą prywatną, bo istnieją jakieś takie tendencje uczynienia wiary na nowo sprawą prywatną, stąd krzyż już nie może być ani w szkole, ani w szpitalu, bo to jest prywatna sprawa, może on kogoś razić, to jest moja sprawa, noszę go w sercu. To nie musi, bo to może być bardzo piękne i tak być powinno, ale może być też niebezpieczne.
Nie, to jest nonsens myśleć, żeby eliminować krzyż z dróg, z ulic. Tam, gdzie jest wypadek, jest krzyż, tam, gdzie jest śmierć, jest krzyż. Dlaczego go zdejmować? Komuś się nie podoba. Przepraszam bardzo, Tu zawsze był krzyż, a ty przyszedłeś. No albo go akceptujesz, albo spadaj, nie? Jeśli jesteś, nie wiem, komunistą czy kimś innym. Tu zawsze był krzyż, zawsze ci ludzie mieli krzyża. I teraz, jak ci się nie podoba, to idź tam, gdzie tego krzyża nie ma. I cześć pieśni, no po prostu. Nie możemy robić z siebie idiotów, mówiąc, że teraz się dopasujemy do kogoś, kto krzyża nie lubi. No to nie chodź tędy. Tu krzyż zawsze był, ty przyszedłeś, rodząc się chociażby. Bo 100 lat temu był krzyż i będzie.
Ja chcę powiedzieć, że są różne przymiarki do usuwania krzyża. Są dyskusje, kiedyś też słyszałam o tym, że krzyż należy usunąć. No i niestety były to dyskusje wśród ludzi wierzących.
Jakie tam wierzący, to jak
tak, no mówię, to było na, konkretnie na katechezie. I taka jest prawda, bo ja mam telefon w tej sprawie, co odpowiedzieć na takie pytanie, że no krzyż należy usunąć, bo piesek robi siku pod krzyżem, więc należy w związku z tym usunąć krzyż. Mówię to na takiej zasadzie, jeżeli jest takie myślenie, to należy także usunąć krzyż z kościoła, czy figurę świętych, bo leci wrona, czy jakiś inny ptaki tam zrobi, prawda, sobie zrobi kupę. Przepraszam za wyrażenie, ale tak jest. To co, wszystko mamy usuwać? Krzyże, przydrożne krzyże przeszkadzają, bo może być wypadek. No, przepraszam bardzo, ale tam, gdzie był wypadek, właśnie stawia się krzyż. Ale też czytałam w internecie o takiej koncepcji nałożenia podatku na krzyż, jeżeli on stoi w miejscu, które nie jest miejscem prywatnym i nikt za krzyż nie płaci podatku, to swego czasu była koncepcja, żeby właśnie takie krzyże były usuwane. Na szczęście to się jeszcze nie dzieje. Ale ja mówię o tym, jakby jest takie przesłanie, żeby nie dać sobie zabrać krzyża, nie dać sobie wyrwać tego krzyża z przestrzeni publicznej też, bo to się dzieje małymi kroczkami, że jest wyrwany ten krzyż, że krzyż jakoś razi, przeszkadza, a potem Bóg jest wyrywany również z serca człowieka. I nie powinniśmy sobie na to pozwolić. Krzyż powinien być tam, gdzie jest jego miejsce, gdzie jest ból człowieka. Powinien być krzyż tam, gdzie jest pamięć o człowieku, gdzie jest też nadzieją na zmartwychwstanie.
Odbierzmy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Pani jak ma na imię?
Chcę wyrazić swoją refleksję o krzyżu.
Prosimy.
Zawarłam ją oto w tym wierszu. Przychodzę, Boże, już dobrze dojrzała, na niewielki pagórek wiejski, tu do miłości rodzinnej, ten sam krzyż w ogrodzie, co dziadziuś postawi. Zna spotkania przy stole, figle, psoty, radość, dziecinność. Zna smutek i miłość rodziców podstarzałych. Nie każdy go rozumiał, on wszystko uprości. Przy nim przechodzień zdejmował czapkę, dzieci jadły maliny, bawiły się w berka, kwiaty nosiły. Mama mówiła, ten krzyż to nasze szczęście. Ach, szczęście. Potem rozstał się z nami, najpierw z mamą, potem z tatą. Pozostał w moim sercu smutek. Dlaczego krzyż rana głęboka? Mój krzyż przyszedł z niewidzialnej strony, bo wszystko wydarzyć się może. Miłość zdjęta z krzyża, ach, jesteś Boże, dlatego mam dużo nadziei. Krzyżem jest się na zawsze, a on przypomina, krzyż w moim ogrodzie, tęsknię i wszystko wspominam i czekam. Czekam, może w kolejce do nieba. Alicja ze Szczecina.
Dziękujemy pani Alicjo, pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Bardzo piękny i prawdziwy krzyż do nieba.
Krzyż do nieba. To dzisiaj o krzyżu, o obronie krzyża, o tym skarbie. Nasi goście, ojciec Stanisław Jarosz, proboszcz i przeor klasztoru we Włodawie, Paulin, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska, pedagog, animator animatorka obrony życia i rodziny, pani Joanna Lewczuk, prawnik, również animatorka obrony życia i rodziny. Dzisiaj o krzyżu. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Prosimy bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Krzysztof bardzo serdecznie pozdrawia ojca Marka, czcigodnego mojego ojca Jarosza, mojego współbrata pielgrzymkowego, kiedyś w swoim czasie kierownika pielgrzymki warszawskiej, no i oczywiście kochaną panią Wiesię. No rzeczywiście ten temat był tak bardzo potrzebny w Wielkim Tygodniu. Ja bym tylko chciał powiedzieć takim moim właśnie niestety smutnym doświadczeniu, tam już ponad 20 lat w tej Palestrynie koło Rzymu, widzę tam po tych biurach, po tych urzędach, oni wszędzie mają, tylko jest ta pasyjka, ale krzyż przez jakieś to superstycjone, czyli taki jakiś przesąd, krzyż jest usunięty, jest Pan Jezus, są te jego ramiona, są te jego ręce rozwarte, ale tam krzyża nie ma, nawet sobie taki owalik właśnie tutaj przywiozłem, żeby czasem właśnie popatrzeć w jakiej to kulturze. No to jest tam ta Prenestina, to jest 7 wieków starsza od Rzymu, bo tam jest Foro Preneste, to jest starsze 7 wieków od Foro Romano. I takie jeszcze się zagnieździły właśnie neopogańskie tam zwyczaje. Tam jest największa świątynia pogańska, Fortuna Dea się nazywa. I to takie właśnie smutne, że ludzie jakoś tak się boją, że jakby mieli przez to może mniej pieniędzy zarobić, że właśnie ten krzyż gdzieś tak usuwają, ale Pana Jezusa sobie zostawiają, bo on się może w jakimś momencie w tej mentalności przydać. I tak właśnie przypomniało mi się, jak kochani mówiliście tam na takiej górze w Pezówce koło Nowego Targu, tam ksiądz Henryk Pyka postawił taki ogromnie wielki krzyż, zorientowany w kierunku krzyża na Giewoncie. I tam wypisał słowa Jana Pawła II. Pamiętam, Jan Paweł II wśród swoich przemówień powiedział, że tam, gdzie człowiek stawia krzyż, to znaczy, że miłość zwyciężyła. I teraz jeszcze takie też skojarzenie i wspomnienie, jak tam jadę w kierunku Leśniowa, zaraz za Wolbromem, w kierunku tam świętej Anny, jest taki duży, wielki, metalowy krzyż i Pan Jezus jest i z jednej strony i z drugiej strony. Po obydwu stronach jest na tym krzyżu. I tam kiedyś zagadnąłem przeoryszem świętej Anny i pytam, jakby to siostra właśnie mogła zinterpretować. A ona mi powiedziała bardzo prosto, no chcesz być z Panem Jezusem, no to również na krzyżu. To zajmij ty to miejsce po drugiej stronie. No to jest temat oczywiście, którego my nigdy nie wyczerpiemy, dlatego że mamy ten przekaz ze źródła objawienia, że jak Pan Jezus na końcu czasów przyjdzie, to przyjdzie właśnie z krzyżem w ręku i z tymi swoimi ranami i w sercu i na rękach, przez które zostaliśmy odkupieni i w nich jest nasze zdrowie, jak mówi prorok Izajasz. Dziękuję serdecznie, bo to by się tego tematu rzeczywiście nie skończyło. To było bardzo potrzebne i to gorące pozdrowienie. Mam tam dla Wiesi piękne fotografie z Haliną Bonarską tam na dziedzińcu na Jasnej Górze, ale to już przy okazji, jak się będziemy mogli spotkać, ojca Jarosza bardzo serdecznie ściskam. Proszę go gorąco o modlitwę, bo jednak te nasze doświadczenia w przeszłości są nie do zapomnienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy Panie Krzysztofie.
Ja tylko króciutko. Jeżeli jest pasyjka Jezusa Chrystusa bez krzyża, to ja nie wiem, co to za Jezus. To jest Jezusa bez krzyża nie można zrobić. To już będzie może jakaś pobożna miniaturka, a za jakiś czas będzie Boże, które nie ma nic wspólnego z misją Zbawiciela. To jest to takie zdejmowanie, żeby nikogo nie raziło. Muzułman, islamistów, ciało Jezusa może być, no bo piękne, ale w owalu, a nie w krzyżu.
No właśnie boimy się tego, żeby i chcemy chronić tutaj też naszą ojczyznę, nasze rodziny przed tym, żeby nie było takiej sytuacji, że tak zmieniamy, potem już nie ma nic w domu, w naszych domach. A ja jeszcze chciałam wrócić, jest telefon?
Nie mam.
Nie ma. Właśnie, do takiego krzyża odrzuconego, krzyża naszych grzechów i ich konsekwencji. Tutaj nie wchodziłam w temat, bo było mało czasu, ale chociaż parę słów o tym jednak powiem, bo jest to krzyż bardzo uciskający serca ludzkie i krzyż najcięższy, o którym się nie chce mówić. Krzyż grzechów ciężkich, a szczególnie grzechu przeciwko życiu. Mam tu na myśli syndrom poaborcyjny. I z tego grzechu tak naprawdę człowiek, jeśli się wyspowiada nawet, a nie złoży tych konsekwencji, bólu, cierpienia, żalu, różnych bardzo bolesnych emocji z przeszłości w ranach Jezusa, to po ludzku rzecz biorąc ten problem zawsze będzie wracał, bo z tego może uratować człowieka tylko Bóg, może uleczyć i uzdrowić tylko Jezus Chrystus. To jest tak wielki ciężar, że człowiek nie jest w stanie sam tego unieść. Zwłaszcza kobieta, która od samego momentu poczęcia związana jest z dzieckiem, ale także mężczyźni, którzy ten syndrom mają, chociaż często nie zdają sobie z tego sprawy. Jest taka modlitwa o uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji. Jest też w tej modlitwie taki moment składania na krzyżu Chrystusa w jego ranach tej bolesnej przeszłości. Przywoływanie zdarzeń, które miały miejsce, twarzy, osób i tych wszystkich emocji, które wtedy w człowieku były, żeby po prostu je oddać Bogu, żeby to złożyć na krzyżu Jezusa, pojednać się ze swoim dzieckiem, uznać je jako dziecko, opłakać, przeprosić, przytulić do serca, przeżyć po tym dziecku żałobę, bo ono nie może żyć w pełni, dzielić się miłością, tak jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, ono jest u Ojca, ale niebo jest miejscem, w którym świętych obcowanie, w których święci dzielą się miłością z żyjącymi tu na ziemi i te dusze chcą się dzielić miłością, wypraszać łaski dla rodzin, dla matek i ojców, które po prostu, którzy dokonali tego grzechu. I dlatego też warto też mówić o tym, że to jest ten krzyż odrzucony, krzyż nieuznany, ale przecież to można również złożyć na krzyżu Jezusa i odzyskać wolność, także jakąś utraconą wiarę w Boże miłosierdzie, bo Bóg tą wiarę przywróci. Zranioną seksualność uleczyć i konsekwencje tego grzechu z pokoleń poprzez moc Ducha Świętego mogą być usunięte. Więc to jest też bardzo, bardzo ważne. Że chciałam tutaj powiedzieć, że każdy, kto ten problem ma, taką modlitwę może otrzymać. Ona jest i na stronach internetowych, tutaj radia w naszym ośrodku na Jasnej Górze i tutaj Asia też tworzymy taką stronę internetową. Ona powołuje właśnie takie dzieło Boże, które będzie, mam nadzieję, funkcjonować w szerszym zakresie, w różnych językach. Więc mówiąc o temacie krzyża, nie można tego pominać. Nie możemy też tego szerzej rozwinąć, ale myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy.
23:21. Krzyż, skarb odrzucony.
Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyży. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności, narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
Tak mówił błogosławiony Jan Paweł II w Zakopanem w roku 1997. A my odbieramy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Jak ma pan na imię?
Ja jestem ojciec Wiesław, franciszkanin.
Witam, ojcze.
Tak. Pracowałem 24 lata na Białorusi. Obecnie jestem pacjentem szpitalika w Niepokalanowie. Więc, no, przepraszam, bo dzwoniłem prawie cały czas na telefony dla Polski.
Ojcze, dobrze, że jesteśmy, że się udało.
Żaden nie łączył, dlatego spróbowałem ten zagraniczny. Ja byłem z Białorusi, no i z Białorusi się połączyło.
Dobrze, ojcze, cieszymy się, prosimy bardzo.
Tak, no więc, no, prawda, no bardzo serdecznie pozdrawiam i ojca, bo tutaj i teraz słuchałem i w telewizji też, co wtedy miałem możliwość widzieć, no i ojca Stanisława, no i przeora, i panie, prawda, które są obecnie, pani Wiesława, prawda, no i prawda, ta
pani Joanna.
Druga pani Joanna, zdaje się. Tak, no więc no, krzyż, powiedzmy, jako skarb odrzucony. Więc jeśli można, skoro się już dodzwoniłem, ponieważ prawda, to bym się podzielił, jak był krzyż odrzucony, gdy zajechałem na Białoruś, prawda, i powiedzmy, jak się pomagało, żeby znowu te krzyże, powiedzmy, tam na swoje miejsca wracały. Więc można, tak?
Tak, ojcze, prosimy bardzo w takich zwięzłych słowach, bo powoli nam się kończy audycja, tak, ale jeszcze mamy. Proszę bardzo, ojcze.
Dobrze. No więc, no, wyjechałem, powiedzmy, wiadomo, 24 lata temu, więc wtedy, prawda, ponieważ jeden chętny, powiedzmy, znaczy nie był chętny, ale był przeznaczony, nie miał chęci jechać, dlatego wtedy powiedział, że tam zwrócił do mnie. No i ja tam pojechałem, otrzymałem, prawda, na pierwszy początek dekret jeszcze wtedy od biskupa. Był wtedy administratorem apostolskim. Oczywiście Tadeusz Kondrusiewicz. Więc, no i dekret mi dał na wtedy na cztery parafie, na dwie parafie w miasteczku i Wieńcu, gdzie był zrujnowany klasztor franciszkański i kościół, prawda, i powiedzmy, i dwie parafie sąsiednie. Kamień, prawda, i Pierwszaje. Więc, no, jest mowa o krzyżu, więc wtedy, gdy zajechałem, no, wiadomo, mówisz, że też kapłaństwo jest, powiedzmy, krzyżem, a tutaj, jak ja jeszcze, powiedzmy, miałem chęć tam pojechać, no to powiedziałem wtedy, co tam będzie można zrobić, prawda? Więc na te, powiedzmy, cztery parafie jest tylko, prawda, jeden kościół. Powiedzmy, w tych parafiach sąsiednich kościół całkiem był spalony w czasie wojny. Jest tylko, powiedzmy, kapliczka drewniana, gdzie się odprawiało, no, a w drugiej parafii też w kapliczce, bo kościół też w ruinie stoi, powiedzmy, drzewa w ronie gniazda porobione są, prawda, i oczywiście, no, tylko przy jednym kościele w Wieńcu, co się ludzie tam sami odzyskali, zaczęli wtedy jakoś tam, zaczęło się odprawiać, ksiądz tam im, który obsługiwał Rubieżewicze, odprawił pierwszą mszę, prawda, i potem oczywiście to tam tylko był krzyż, a już przy tym drugim kościele franciszkańskim, co była ruina, nie było nic. No i teraz, cóż, trzeba było, no, krzyży nie ma, więc ludzie prosili, to prawda, święciło się po wioskach te krzyże, no więc to jest 70 kilometrów od Mińska, bo nie było i na wioskach krzyży, przydrożnych krzyży nie było, jak się jechało, to prawda, pomniczki tylko wystawione, sława trudu było, tak, prawda, więc wypisane. Więc wtedy zaczęli mnie prosić po tych wioskach, stawiali krzyże, jeździłem, święciłem te krzyże, żeby powstały, prawda. Więc wtedy, no, też za mojej bytności, zaraz to będzie 90 chyba, pierwszy rok, bo zajechałem tam, prawda, w tym, w 89, gdy była pierwsza możliwość, że księży wpuścili, tych pierwszych zarejestrowanych. Więc i wtedy krzyż też, żeby misję przeprowadzić, no to trzeba było postawić krzyż jakoś przy franciszkańskim kościele, ale najpierw trzeba go było zdobyć. Więc zaraz po roku mego pobytu, no, warunki okazało się, że już ku temu sprzyjały, na zewnątrz kościoła, bo tam była fabryka traktorów, a może i amunicji, tylko to może było, powiedzmy, w ukryciu. I on wie, że takie puste oczodoły, krzyże pozżynane, prawda, krzyże nie było na tych wieżach, prawda, więc wtedy zrobiło się ołtarz taki, powiedzmy, przed główną bramą do tej fabryki, bo tam już się ta dyrekcja się przychylała ku temu, żeby już, powiedzmy, usunąć te wszystkie stanki, powiedzmy, czyli tokarki, na których tam robili, żeby już ten kościół oddać. No i wtedy, powiedzmy, przy tym zrobionym ołtarzu przy bramie wejściowej, jak się wtedy było do fabryki, w niedzielę palmowo, powiedzmy, odprawiłem pierwszą mszę, procesja, prawda, obeszła całą w tą fabrykę. Bo teraz już tak nie obchodzą kościoła, bo jest już zrobione. No, w każdym
Ojcze,
razie...
dziękujemy bardzo serdecznie, bo czas nas już goni i nie możemy, nie mamy czasu na dłuższą wypowiedź. Pozdrawiamy Ojca bardzo serdecznie. Powoli kończymy nasze rozmowy dokończone. Krzyż skarb odrzucony. Nasi goście, ojciec Stanisław Jarosz, proboszcz klasztoru we Włodawie, pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska, pedagog, animatorka obrony życia i rodziny, i pani Joanna Lewczuk, prawnik, animatorka obrony życia i rodziny. Czas na podsumowanie.
Pierwsza rzecz, to chcę podziękować słuchaczom, ojcu prowadzącemu dyrekcji Radiu Maryja, telewizji Trwam, za tę możliwość głoszenia dobrej nowiny o zwycięstwie krzyża nad śmiercią. To tylko tyle moje podsumowanie. Co innego mogę powiedzieć? Bóg zapłać tym, którzy biorą krzyż, i tym, którzy się boją odwagi, bo kocha was Bóg, a innej drogi nie ma. I tak będą niewierzący cierpieć i ateiści. Tyle, że oni nie wiedzą, czemu to się dzieje, a my wiemy, że z tego może być zbawienie i środek lokomocji dla zbawienia grzeszników.
Dziękuję, Ojcze. Pani
Wiesława. Ja mogę powiedzieć, między cierpieniem a miłością zachodzi bardzo ścisły związek. Bo nie można kochać, jeśli nie rozumie się tajemnicy krzyża, i nie można w pełni iść za Chrystusem, jeśli nie akceptuje się cierpienia. Dlatego, kończąc słowami poetki, brońmy krzyża i jego przesłania, znaku życia, znaku zmartwychwstania.
Dziękuję pani Wiesława Grzeszczak-Kowalska i pani Joanna Lewczuk.
Mi zostaje tylko powiedzieć, że powinniśmy błogosławić Boga zawsze, za wszystko, a za krzyż przede wszystkim. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego na święta.
Dziękujemy. Pozdrawiamy męża i córeczkę, tak?
Tak, tak, bo zapomniałam ich pozdrowić w telewizji i powiedział, może mogę do domu nie wracać, a chciałabym wrócić.
Więc pozdrawiamy. Pani Jana pamiętała. Dziękuję za ten
światło
czas.
Światło zmartwychwstałego Chrystusa rozświetli wszystkie mroki i ciemności w naszym życiu. Z nadzieją na spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym. Szczęść Boże wszystkim.
Wesołych świąt.
Bóg zapłać. Dziękujemy. Dziękujemy również Państwu za wspólnie spędzony czas.